Proszę Państwa, witam serdecznie na kolejnej debacie Fundacji Batorego. Kiedy myślałem o zorganizowaniu tej debaty, to mówiąc prawdę, sądziłem, że jest coś ekstrawaganckiego w pomyśle jej zorganizowania w czasie głębokiego kryzysu, jaki Unia przeżywa. Kryzysu, który ma głównie, no, wszyscy wiemy, źródła finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne. Zajmowanie się długim okresie, spojrzeniem na Europę poprzez jej historię, poprzez jej kulturę, poprzez religię, to wydawało się czymś rzeczywiście zaskakującym. Ale dzisiaj mi się wydaje, że to jest znakomity dzień. Mamy takie poczucie takiego, nie tak optymizmu, bo oficjalny optymizm, który słyszymy w radio, w telewizji, oczywiście to jest element zawodu, prawda, polityków, którzy wiadomo, że zarówno gospodarka, jak i polityka to jest domena, gdzie samospełniające proroctwa czy samozaprzeczające się działają bardzo silnie, więc innymi słowy ten optymizm jest czymś zawodowym. Chodzi o to, żeby wpłynąć na opinię publiczną, wpłynąć na rynki. Ale tym niemniej na pewno jest lepiej niż było wczoraj, niż przedwczoraj, więc wobec tego możemy spokojnie mówić o problemach znacznie dłuższej perspektywy, znacznie głębsze spojrzeć na problemy Europy, również na dzisiejsze, czy też przede wszystkim na dzisiejsze problemy Europy z punktu widzenia długiego okresu. Mamy dwóch znakomitych uczestników panelu, żeby mówić właśnie w takiej perspektywie historycznej, historiozoficznej, kulturowej, religijnej. Zarówno profesor Krzysztof Pomian, który opublikował jedną książkę już przed niemal 20 laty, Europa i jej narody w języku francuskim, później. Nie, 92 moim zdaniem. 90. No dobrze. Która się doczekała bardzo wielu wydań zagranicznych, w tym zagraniczne wydanie polskie. Przekład polski też na szczęście. I ostatnio teraz, mówiąc prawdę, jeszcze nie widziałem nawet tej książki w wydaniu polskim, również z wybitnym historykiem izraelskim i dyplomatą izraelskim Eli Berlawi. Wspólnie wydana książka o Europie o nieco innym charakterze. Z drugiej strony ojciec Maciej Ziemba, teolog, filozof, kiedyś działacz Solidarności, prawda, o związkach Solidarności, jeszcze bardzo niedawnych, a emocjonalnych pewnie i dzisiaj, który opublikował bardzo interesujący esej o Europie ostatnio, właśnie dopiero przed chwilą go dopiero zobaczyłem. Ja nie wiem, wydawca chciał obie książki wystawić tutaj, nie wiem, czy one są. To jest bardzo pozytywne. Także mamy rzeczywiście znakomitych uczestników i z góry cieszę się na tę debatę. Miałem być, mówiąc prawdę, nie prowadzącym tę rozmowę, tylko jej uczestnikiem, tylko ta nasza dyskusja przechodziła różne etapy. Jej inicjatorem, mówiąc prawdę, wynik rozmowy paryskiej był taki bardzo wybitny socjolog hiszpański, mój przyjaciel Wiktor Pérez Díaz, który miał przyjechać do Warszawy i zapytał mnie, czy to nie byłby dobry pomysł coś takiego zorganizować. W sumie nie przyjechał, ale stał się inicjatorem tej dyskusji. Miał być Marcin Król, który miał poprowadzić, nie ma go ze względów zdrowotnych. Mniejsza o to. Mówię to dlatego te ostatnie zdania, że normalnie prowadzę w sposób minimalistyczny. Są różne koncepcje prowadzenia debaty. To znaczy, że raczej po prostu udzielam głosu niż zabieram sam głos. Ale w związku z tym, że miałem odgrywać inną rolę, pozwolę sobie na krótkie słowa wstępne. To znaczy, tak myśląc o Europie dzisiejszej, jakie i o kryzysie, zastanawiałem się, jakie były źródła powstania tej powojennej Europy, jednoczącej się coraz bardziej Europy. To, co powiem, nie jest rewelacyjne, ale chciałbym dla uporządkowania chociażby przypomnieć te czynniki. I jedno ze źródeł kryzysów to jest zanikanie tak naprawdę tych pozytywnych źródeł europejskiej integracji i pojawienie się w zbyt słabym stopniu, czy też nowych źródeł, powiedzmy, prawomocności i legitymacji projektu europejskiego. No, wymienię rzeczy, które są oczywiste. Jedno to pewna utopia, tęsknota, marzenie o wspólnej Europie, która jest obecna w Europie od wieków średnich, prawda? No, obaj autorzy pisali o tym zresztą znakomicie, o różnych etapach, różnych projektach, różnych sposobach widzenia Europy. Drugie to był strach przed wojną, przed tym, co de Gaulle nazywał Europejską Wojną 30-letnią 1914 do 1945, innymi słowy, żeby zakończyć ten okres, straszliwy okres mordów i wykańczania się Europy i Europejczyków. Wobec tego ten projekt jednoczenia Europy miał być oczywiście przede wszystkim projektem przezwyciężania konfliktu w ramach Europy. Następny element to był oczywiście strach przed Związkiem Radzieckim. Oczywiście głównym narzędziem zabezpieczenia miało być NATO, ale Unia Europejska też miała odgrywać rolę, między innymi czynnik następny, poprzez poważny rozwój, przyspieszenie rozwoju gospodarczego, poczynając właśnie o wspólnym węglu i stali, znaczy pierwociny integracji europejskiej. Ten czynnik odgrywał istotną rolę. O tym się zapomina, ale istotną też rolę odgrywał strach przed Niemcami. To znaczy, że w gruncie rzeczy to była metoda radzenia sobie Liliputów z Gulliverem. To znaczy trzeba było związać Niemcy, żeby zapobiec nieszczęściu, które mogłoby się powtórzyć. Kiedyś Kissinger mówił, że Niemcy są za duże na Europę i za małe na świat, widząc w tym jedno z istotnych źródeł destabilizacji europejskiej, poczynając od XIX wieku. Chodziło więc o stworzenie sytuacji, w której byłaby ta nierównowaga geopolityczna, ekonomiczna, demograficzna, żeby była, prawda, przezwyciężona. Prawda? Jeden interesujący czynnik, który był niedoceniany, a taki wybitny historyk brytyjski Millwood o tym pisał, że w istocie Unia Europejska była narzędziem odbudowy państw narodowych, które były skompromitowane między innymi nacjonalizmami, totalitaryzmami, upadkiem państw narodowych, i Unia Europejska służyła odbudowie tych państw, prawda, europejskich. I ostatni czynnik, który wymienię, który był istotny dla integracji europejskiej, to była rola Niemiec. Pozytywna, nie strach przed Niemcami, tylko pozytywna rola. Zazwyczaj w takiej mitologii europejskiej mówi się o zasadniczej roli pojednania francusko-niemieckiego i o zasadniczej roli współpracy i porozumienia francusko-niemieckiego. Ja powiem rzecz, która będzie herezją z punktu widzenia tego mitu, który u podstaw Unii Europejskiej jest. Mnie się wydaje, że tak naprawdę Niemcy były u podstaw, że Francuzi z wielką tradycją dyplomacji od czasów Richelieu potrafiły doskonale wykorzystać, i oczywiście był też wkład istotny. Francja formułowała projekt polityczny, dawała niejako Niemcom legitymację uczestnictwa Niemcom w Unii Europejskiej. Natomiast naprawdę fundamentem były Niemcy w podwójnym sensie. Po pierwsze, Niemcy ze względu na II wojnę światową i ze względu na wszystkie dramaty były jedynym krajem, które aż do czasów Schrödera nie posługiwały się w ogóle pojęciem interesu narodowego. Niemcy utożsamiały się bezpośrednio z projektem europejskim. Oczywiście w przekonaniu, że to jest sposób realizowania interesów narodowych. Tym niemniej jest to rzecz ważna, że było państwo, które bezpośrednio stawiało na Europę. Wielu Niemców wówczas w ogóle właściwie odmawiała się utożsamiania z niemieckością, mówili o sobie jako Europejczykach. To się zmieniło. Wszystkie te czynniki bardzo szybko teraz. Strach przed wojną zanikł. Strach przed Związkiem Radzieckim, którego nie ma, oczywiście zanikł. Strach przed Niemcami również. On jeszcze był obecny na początku naszych przemian. Wystarczy, jeżeli się przeczytał ujawnione w tej chwili dokumenty o różnych rozmowach pani Thatcher czy prezydenta Mitterranda, jak w gruncie rzeczy byli oni wrodzy zjednoczeniu Niemiec, prawda? Strach właśnie przed destabilizacją europejską, przed dominacją niemiecką. Jeżeli chodzi o rozwój, Unia też przestała odgrywać tak, niestety, miejmy nadzieję, że to jest przejściowy okres, tak istotną rolę pozytywną. I Niemcy jako pozytywny czynnik integracji również w dużym stopniu ta rola Niemiec osłabła. Jak pisał wielki poeta Yeats, prawda, the center doesn't hold. To znaczy to, co stanowiło centrum Unii Europejskiej, przestało przestało być tym czynnikiem integracji. Mi się wydaje, że to są różne czynniki. I teraz jeszcze na koniec, minister Bartoszewski mówi, mówię długo, ale za to szybko. Mam nadzieję, że nie mówię za długo, ale mówię szybko, żeby skrócić nieco przynajmniej czas, który okupuję na scenie. Mianowicie inne czynniki, które są bardzo istotne, to są czynniki kulturowe, to znaczy w latach 60., to znaczy fala indywidualizmu, którą można utożsamiać z 68 rokiem, ale w gruncie rzeczy jest to proces znacznie szerszy. On podkopywał pewne zasady solidarności również w krajach narodowych. Mamy procesy rozpadu państw narodowych. Oczywiście na wschodzie mamy przykład Jugosławii, Czechosłowacji. Tam jest wiele różnych czynników, które były u źródeł, ale niechęć płacenia na biedniejszych był bardzo istotnym czynnikiem. Odmowa solidarności. Mamy te same procesy, mówiąc prawdę, wydaje mi się, że można przewidzieć ich skutek. To jest Belgia, ale tak naprawdę również Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy Północne, Liga Północna. Innymi słowy, mamy do czynienia z procesami raczej rozkładu. Czy można myśleć o pogłębieniu procesów integracji w Europie, kiedy mamy równocześnie procesy dezintegracji? Czy można mówić o solidarności wtedy, kiedy mamy do czynienia raczej z upadkiem solidarności nawet na poziomie państw narodowych? To są pytania. I ostatni już punkt. Mianowicie dwóch wybitnych Francuzów, jeden przyjaciel Krzysztofa Pomiana, wybitny historyk François Furet, drugi wybitny teolog żydowski Lewinas, oni sformułowali bardzo podobną tezę po 89 roku. To znaczy, że koniec komunizmu zlikwidował nam w istocie czas. To znaczy, że projekt komunistyczny był jedyny, ostatnim projektem, który zarysowywał jakąś perspektywę. Dawał perspektywę czasową. I rzeczywiście mi się wydaje, że jak spojrzymy na dzisiejszy czas, nawet utopii dzisiaj nie ma. To nie ma przeszłości, że tak powiem, i nie ma przyszłości. Żyjemy w czasie dzisiejszym. To jest bardzo istotne. Te dwa ostatnie czynniki, i to będzie też pytanie do dyskutentów, stawiają problem na przykład funkcji kulturowej długu. To znaczy ten kryzys to jest kryzys zadłużenia. To jest kryzys w gruncie rzeczy nieliczenia się z przyszłością, życia przyszłością. W jakim stopniu istotnym elementem tego jest zanik tej perspektywy, zanik obecności przyszłości w naszym przeżywaniu dnia dzisiejszego, ale również osłabienie roli religii, że już nie posłużę się w obecności Ojca drastyczną formułą o śmierci Boga, ale to znaczy w jakim stopniu nawet ten czynnik ma istotne odniesienia do tego, co my przeżywamy. O, mówiłem już za długo. Prawda, ale mam nadzieję, że jakieś tam źródło inspiracji dla was stworzy. I teraz w porządku alfabetycznym poproszę Krzysztofa Pomiana, po pierwsze zabranie głosu. Jedna tura, później druga tura ewentualnie, później pytania i wypowiedzi państwa. I mam nadzieję, że ta debata nasza będzie bardzo interesująca. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że ja się trochę inaczej przygotowałem do tej dyskusji, chociaż właściwie powinienem był odpowiadać na pytanie, bo ja chciałem się jednak zastanowić przez chwilę, może w punkcie wyjścia, nad tym obecnym kryzysem. Teraz słychać lepiej? Dobrze, ja będę trzymał bliżej. Nad obecnym kryzysem, bo wydaje mi się, że nie wszystko na ten temat zostało powiedziane i że trzeba spojrzeć na ten kryzys troszkę inaczej może niż się na niego zwykle patrzy, żeby również ocenić właściwie to, co się stało teraz w Brukseli i spojrzeć na perspektywy. Otóż ja myślę, że to jest, że my mamy do czynienia z bardzo, bardzo wielowymiarowym kryzysem Unii Europejskiej, kryzysem, który jest zarazem kryzysem gospodarczym, społecznym, politycznym i tożsamościowym. Kryzys gospodarczy to jest kryzys anglosaskiego modelu kapitalizmu. To nie jest swoiście kryzys europejski. Tylko w części jest on związany ze sprawami europejskimi, ja o tym potem słówko powiem. To jest kryzys modelu gospodarki, która likwiduje, a w każdym razie sprowadza do absolutnego minimum wszelkie regulacje sfery rynkowej. I to jest kryzys modelu gospodarki, który zakłada dominację sfery finansowej nad sferą wytwórczą. Akcjonariusza nad menadżerem, szybkiego zysku nad długofalową inwestycją. Ten model był swego czasu lekarstwem na schorzenia etatyzmu. I jaśniał wszystkimi blaskami w latach 70., kiedy głównym problemem była stagflacja, były przerosty, była zbiurokratyzowana gospodarka, nie było wiadomo co robić. Po 30 latach mniej więcej od czasów pani Thatcher i Reagana ten model wyczerpał całkowicie swoje uroki, jest dzisiaj źródłem choroby. Tej choroby, którą jest zadłużenie, bezpośrednio związane z mechanizmem funkcjonowania tego modelu i z tym, o czym Alik mówił przed chwilą, to znaczy niefrasobliwym zastawianiem przyszłości. Kryzys euro jest częścią tego kryzysu wejścia anglosaskiego modelu do Europy, ale bez środków, które pozwalają Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej żyć ponad stan od dziesięcioleci, prawdopodobnie pozwolą im jeszcze jakiś dłuższy czas, choć to się kiedyś skończy, żyć ponad stan. Europa tych środków nie ma. Stąd eksplozja tego kryzysu, który ma poza tym pewne przyczyny wewnętrzne, o których zaraz. Teraz drugim wymiarem jest kryzys społeczny. To jest wzrost nierówności i jest to oligarchiczne wyrodnienie demokracji, z którym mamy do czynienia. Nie boję się użycia tych terminów. Mamy do czynienia z oligarchicznym wyrodnieniem demokracji. I znowu przykład idzie z góry, to znaczy Stanów Zjednoczonych. Decyzja Sądu Najwyższego likwidująca jakiekolwiek ograniczenia wydatków na kampanie wyborcze jest praktycznie przekreśleniem równości praw obywatelskich. I z tego rodzaju przekreślaniem przez pieniądz czy nadgryzaniem przez pieniądz równości praw obywatelskich mamy dzisiaj do czynienia w bardzo wielu krajach, w bardzo różnych sytuacjach. To się na różny sposób może przejawiać. Berlusconi jest tego oczywiście jednym z przykładów szczególnie, powiedziałbym, seksownych. To jest chyba termin, którego w tym przypadku należy użyć. A Cameron i Murdoch i cała awantura wokół Daily Mirror jest tego jeszcze innym przykładem, ale problemy pojawiają się wszędzie na różne sposoby. Wreszcie jest kryzys polityczny. To jest trzeci wymiar tej sprawy, który jest znowu bardzo skomplikowany. Ja w punktach i szybko, idąc za radą profesora Bartoszewskiego, wymienię tylko to, co wydaje mi się tutaj najważniejsze z naszego punktu widzenia. Jest po pierwsze kryzys przywództwa amerykańskiego, który jest kryzysem porządku światowego. Nie jest rzeczą jasną, czy Stany Zjednoczone mają jeszcze model, który jest atrakcyjny dla wszystkich i czy są zdolne w ogóle działać w skali globalnej i czy chcą działać w skali globalnej. Jak się czyta wypowiedzi uczestników Tea Parties i tych postaci, które pojawiły się na scenie jako ewentualni kandydaci do prezydentury Stanów Zjednoczonych, zioni od tego zgrozą, ale jeżeli się odkłada na bok sądy wartościujące, to rysuje się tutaj perspektywa jakiegoś neoizolacjonizmu amerykańskiego, z którą trzeba się liczyć. Miejmy nadzieję, że ona się nie zmaterializuje, ale ja mówię o pewnej możliwości. W związku z tym jest pewien kryzys w stosunkach Stany Zjednoczone-Europa. Moim prywatnym odczuciem jest, że pomimo wszelkich egzorcyzmów, my asystujemy przy zmianie polityki amerykańskiej w stosunku do Europy. Była to polityka stawiająca na integrację europejską. Wśród czynników, które wymieniłeś, Aliku, należałoby dodać i ten, że Amerykanie stawiali i to bardzo mocno stawiali na integrację europejską, choćby dlatego, że chcieli mieć armię europejską, a potem znaleziono inny sposób na to po klęsce europejskiej wspólnoty obronnej. Natomiast odnosi się takie wrażenie, że od pewnego czasu Stany Zjednoczone nie są zainteresowane integracją europejską. Że być może byłby nawet zainteresowany jakąś dezintegracją europejską. Oczywiście nikt tego nie powie, oczywiście wywołałbym natychmiast burzliwe protesty osób upoważnionych do tego, ale kiedy się na to wszystko spokojnie patrzy, pytanie można sobie zadać. Tak jak można sobie zadać pytanie, w jakiej mierze amerykańskie sfery gospodarcze byłyby zainteresowane rozpadem strefy euro. Zachowanie agencji ratingowych, nieustanne eskalowanie zagrożeń gospodarczych zmusza do zadania sobie jednak pewnych pytań o to, jakie tutaj polityki są naprawdę prowadzone. I teraz oczywiście jest kryzys samej Unii Europejskiej. I tu wracamy do wewnętrznych czynników kryzysu strefy euro. Kazus grecki można czytać na bardzo różne sposoby. To, co wydaje mnie się najważniejsze, o czym się najmniej mówi, to nie jest to, co się dzieje w Atenach, ale to, co się działo w Brukseli. Bo nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że od co najmniej 20 lat, no jesteśmy w roku, powiedzmy od 15 lat, chociaż nawet no coś koło tego, od połowy lat 90. nie wiedziano, co się dzieje w Grecji. A jeśli tego nie wiedziano, to nie chciano tego wiedzieć. Jest dla mnie rzeczą zdumiewającą, że Parlament Europejski nie powołał żadnej komisji, żeby zadać pytanie, jak to było w ogóle możliwe, że nagle ten problem grecki wyeksplodował na taką skalę, bo tworzył się on od bardzo dawna. I gdzie była Komisja Europejska i wszystkie instancje europejskie, kiedy ten problem dojrzewał? Dodam, o czym może nie wszyscy wiedzą, że Unia Europejska miała swojego przedstawiciela w Atenach przez cały ten czas, który miał nadzorować, sprawdzać i kontrolować. Przecież raz w życiu rozmawiałem z takim przedstawicielem i to było właśnie w połowie lat 90. Ponieważ kolacja była bardzo dobrze zrobiona i było bardzo miło i przyjemnie, to ja mu powiedziałem, to niech mi pan powie szczerze, jak to z tą Grecją jest. I on mi powiedział szczerze, wziąwszy ode mnie słowo honoru, że ja tego nikomu nie powtórzę. Ja tego nie złamię, bo ja tego nie powtórzę, zresztą minęło bardzo wiele lat. Ale chcę powiedzieć, a następne moje pytanie było, czy pan o tym pisze w pańskich sprawozdaniach. A on mi na to powiedział, to jest bardzo niepopularne, żeby o tym pisać w sprawozdaniach. Otóż ta ślepota świadoma, odwracanie oczu, jest czymś, co zmusza do zadania sobie pytania na temat tego, jak funkcjonuje naprawdę Unia Europejska. To jest sprawa głębsza i za nią się kryje pewien problem. A problem, który za nią się kryje, jest następujący. Gdzie jest granica między sprawami wewnętrznymi, a sprawami niewewnętrznymi w takiej instytucji jak Unia Europejska? Gdzie jest granica interwencji możliwych instancji europejskich? Ten problem się pojawia w płaszczyźnie gospodarczej w stosunku do Grecji, ale on się w jakiejś mierze pojawia w płaszczyźnie politycznej, naprzód w stosunku do Austrii, gdzie próbowano interweniować z jak najgorszym skutkiem zresztą, kiedy partia Heidera doszła do głosu, a dzisiaj on by się mógł pojawić na przykład w stosunku do Węgier Orbana, bo istnieje coś takiego jak kryteria kopenhaskie, które mają być warunkiem sine qua non członkostwa w Unii Europejskiej, ale ja nie zauważyłem, żeby ktokolwiek nadzorował przestrzegania kryteriów kopenhaskich i interweniował, kiedy one są naruszalne, dokładnie tak samo jak tak samo nie mówi się o Budapeszcie, jak się nie mówi o Atenach. Nie mówi o Atenach. Nie ma mechanizmów. No, zgoda. Nie ma mechanizmów i co więcej jest ta podstawowa niejasność. Gdzie są granice dopuszczalnej interwencji? Teraz zatem na to pytanie nigdy nie odpowiedziano. To jest jedno z podstawowych pytań politycznych, ale to jest pytanie na dobrą sprawę o to, w jakim punkcie znajduje się dzisiaj integracja europejska. Wszyscy są chyba zgodni co do tego, że ona jest za bardzo zaawansowana na to, żeby można było różne rzeczy pozostawić w gestii państw i za mało zaawansowana, żeby można było je państwom odebrać. Centralny dylemat polityczny, ale który ma swoje konsekwencje gospodarcze, tkwi tu. I ostatni wymiar tego kryzysu, ja jeszcze jednak tu chciałem coś powiedzieć w tym związku, przepraszam. Jeśli mówię za długo, to mi powiesz. Mianowicie, to wszystko jest przedmiotem pewnego sporu, który toczy się w Unii Europejskiej. To jest bardzo ważny spór. Sporu, który toczy się na dwóch płaszczyznach. Między państwami i w obrębie każdego kraju. Między państwami, z grubsza rzecz biorąc, spór ma dwóch podstawowych protagonistów. Jednym jest Wielka Brytania. Rozwiązać wszystkie te problemy, zamieniając Unię Europejską we wspólny rynek, a ten wspólny rynek roztopić w Światowej Organizacji Handlu i bardzo dobrze, i jest po krzyku. A druga strona to jest strona niemiecko-francuska. Ja się z grubsza rzecz biorąc zgadzam z twoją oceną wzajemnych stosunków między Niemcami a Francją, a dzisiaj nie ulega dla mnie kwestii, że Niemcy są krajem znacznie bardziej proeuropejskim niż Francja. Do tego jeszcze na chwilę wrócę. Więc jedna tendencja, która w Niemczech nawet była ostatnio artykułowana bardzo dobitnie w takim wywiadzie, który zrobił dużo hałasu pani van Leyen dla Spiegla, iść ku Stanom Zjednoczonym Europy, a druga tendencja zamienić Unię Europejską we wspólny rynek. Teraz jesteśmy w pół drogi oczywiście i ta sama dyskusja toczy się w każdym niemal kraju europejskim z osobna. Mówiąc francuskimi skrótami, federaliści przeciwko suwerenistom. Z czysto racjonalnego punktu widzenia nie ulega żadnej kwestii oczywiście, że Unia Europejska powinna się znacznie bardziej integrować i coraz bardziej integrować po to, żeby być jakąś przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji i tak dalej, tym podobne. Ale w tej sprawie racjonalny punkt widzenia ma relatywnie mało do powiedzenia, jak sądzę. Natomiast ideologie i przesądy mają bardzo dużo. I tu wracam do sprawy, która też już była podniesiona, a mianowicie do wszystkich tych problemów tożsamościowych. My mamy we Francji Marine Le Pen, w Belgii jest Vlaams Belang, w Holandii jest partia Wildersa, w Danii jest partia Piki Osgord, na Węgrzech jest Orban, w Polsce jest Kaczyński. A gdzie indziej są jeszcze tacy pomniejsi? Proszę? Prawdziwi Finowie, o których zapomniałem, a nie powinienem, i francuscy socjaliści, którzy są przypadkiem zupełnie szczególnym, dlatego że oni są nominalnie proeuropejscy, a w istocie, co pokazały zresztą głosowanie nad tak zwaną Konstytucją Europejską i wiele innych elementów, jest to partia, której stanowisko w sprawach europejskich jest bardzo niejasne, która unika zajęcia tego stanowiska, bo to jest rzecz dzieląca, ale której na pewno o nadmiar proeuropeizmu posądzać nie można. Krótko teraz, za tym wszystkim stoją różne rzeczy. Stoją sny o przeszłości, o minionej potędze, o mitycznych Padaniach czy Flandrii z czasów Filipa Dobrego, księcia Burgundii, ale stoją też realne problemy, o których nie wolno zapominać. Te realne problemy, które są pożywką dla wszystkich tych ruchów, są głównie związane z imigracją islamską i z problemami. Wilders na tym wyrósł w ewidentny sposób. To może jest najmniej się stosuje do Vlaams Belang, ale Vlaams Belang też, jak popatrzeć między innymi ostatnio na ich wypowiedzi w sprawie Antwerpii, nie są oni. I teraz na to wszystko nakłada się ostatni spór, który jest sporem o europejską tożsamość kulturową. I tu ja zaraz oddam głos ojcowi Ziębie. Czym ta Europa ma być? Czym ona jest przede wszystkim? Czy ona jest jakąś wspólnotą kulturową i historyczną? Co jest stanowiskiem bronionym przez różne osoby, w tym niżej podpisanego, ale bardzo niepopularnym w istocie? Wy chcecie zrobić z Europy taki naród? Tak, ja bym już nawet nie bał się powiedzieć, ale chcemy zrobić z Europy coś w rodzaju narodu. To wy chcecie zrobić z Europy mocarstwo? W jakimś sensie owszem, tak. W każdym razie coś, co istnieje na mapie i gdzie wiadomo, dokąd zatelefonować, by wrócić do tej anegdoty kissingerowskiej. I to jest jedna odpowiedź na pytanie o tożsamość europejską, która właśnie prowadzi do naszej dyskusji, jak Europa powstawała. A druga odpowiedź to jest to, co Niemcy określają terminem Verfassung Patriotismus, czego teoretykiem jest Jürgen Habermas, bardzo czcigodna postać. I co powiada, żadnych takich, w ogóle nie mówmy, najlepiej o tym w ogóle nie mówmy, o tej przeszłości nie mówmy, o wartościach nie mówmy, a przyjmijmy tylko, że jesteśmy zgodni co do wartości demokratycznych. To jest na dobrą sprawę. Anglicy chcieliby roztopić Unię Europejską w wolnym rynku i w Światowej Organizacji Zdrowia, w handlu, przepraszam, a ci chcieliby w jakiejś takiej wszechobejmującej, wszechświatowej demokracji, gdyby takowa kiedykolwiek zaistniała. No właśnie, ja na tym skończę.
Dziękuję bardzo.
Maciu.
Dziękuję. To inwokowany dobry duch profesora Bartoszewskiego przypomniał mi przez przedmówców, jak właśnie poprosił profesor nie tak dawno, że prowadzić promocję jego kolejnej książki. No i nabita sala, ja zadaję pytanie, profesor sporo ponad pół godziny, zadaję szybko, zadaję drugie pytanie, sporo ponad pół godziny i właściwie patrzę, że już minęło półtorej godziny. Profesor taki troszeczkę strapiony mówi, ja bardzo Państwa przepraszam, ale lekarz mi zabronił mówić poniżej 40 minut. Więc mi nie zabronił, więc poniżej 40 minut obiecuję. To. Natomiast chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, bo właściwie teraz rysujemy pole do dyskusji, więc tak jak się przygotowałem na razie. Jedną o tożsamości europejskiej właśnie, jak się integrowała Europa, a drugą o obecności religii w życiu publicznym. To jest jakby nowy punkt, ale też z tych tez, które dostałem od szefa dyskusji, no właśnie tak się przygotowałem i myślę, że to też jest element, o którym chcemy porozmawiać jakoś, czy zarysować. Po pierwsze, znaczy w tej swojej książce, którą tej profesor Smoller pokazał właśnie, którą zresztą wcześniej jeszcze czytał w rękopisie i bardzo mu jestem wdzięczny, no ja staram się jakby napisać, że pamiętając oczywiście o wpływach no, gigantycznych heleńskich, gigantycznych rzymskich, o gigantycznych wpływach arabskich, no już nie mówię o żydowskich wpisanych od judeochrześcijaństwa, czyli od pre-Europy, prawda, poprzez wątki w historii, tylko to są właśnie różne wątki wpisujące, że właściwie można by, to jest do dyskusji, ale właśnie to też po to takie są gremia, jakby wyróżnić trzy takie holistyczne projekty Europy, które miały aspirację stworzenia właśnie jednej cywilizacji i to z aspiracją uniwersalizmu, że w razie czego transplantowania tego dalej. I to był właśnie projekt chrześcijański, to można od 800 roku przyjąć, od koronacji cesarza Wielkiego, Karola Wielkiego. Symbolicznie rzecz jasna przyjąć, ale właśnie on rzeczywiście miał aspirację stworzenia i to już inaczej, projekt rzymski, no, który oczywiście tam był, to było restauracja Imperium Romanii, ale on sięgał Afryki, a limes wschodni zatrzymywał się sporo jeszcze przed sporym kawałkiem Europy, powiedzmy sobie, która potem dołączyła do projektu chrystiani, właśnie chrześcijańskiego. Dlaczego o tych projektach chcę mówić? Dlatego, że wydaje mi się, że mamy dzisiaj konflikt tożsamości. One, te trzy projekty powstawały w opozycji do siebie, i dzisiaj widzimy ogromną nieufność między zwolennikami poszczególnych projektów, często agresję, ujednostronnienie debaty i tak dalej, i tak dalej. Bo właśnie jak się ma problemy z tożsamością to i niepewność swojej tożsamości, to się widzi różne inne alternatywne projekty jako zagrożenie, a zagrożenie rodzi agresję. No agresja nie sprzyja budowaniu wspólnoty, to jest jasne po prostu właśnie. Więc to jest projekt chrystianizmu. Teraz nie będę się rozwodził, ja w tym swoim esejo obszernie cytuję profesora Pomniana, Bo uważam, że jego myślenie właśnie jako znawcy historii idei jest tu bardzo dużo wnoszące. I, właśnie, ale jednak ten projekt chrześcijański na dobre i na złe, nazywam te projekty projektami weritalnymi, społeczeństwo weritalne, czyli które przyjmują pewną prawdę transcendentną, którą starają się wcielić w życie społeczne i życie indywidualne, od narodzin po śmierć, w instytucje społeczne jak małżeństwo, jak uprawianie polityki, ekonomii i tak dalej właśnie. No i tutaj była prawda chrześcijańska, prawda Ewangelii. Oczywiście możemy mówić o niewiernościach Ewangelii, o tym, co po stronie winien i trzeba o tym mówić, piszę o tym, ale tu nie chcę w ten wielki dyskurs wchodzić. Trzeba pisać, po winien ma, co osiągnięto, jakie niesłychane instytucje kulturowe stworzono, unikalne, gdzie indziej nieznane, które potem przyniosły właśnie rozwój praw człowieka, na przykład, bo prawa człowieka to jednak jest średniowiecze, prawda, i to jest problem granic, tak naprawdę, granic chrześcijaństwa, jak traktować niewiernych, czy to będzie Peru, czy Meksyk z jednej strony, czy Filipiny z drugiej, czy nasza Litwa ze strony wewnętrznej europejskiej. Tam się pojawia ten problem jako taki problem do nazwania. Jak traktować niewierzących? Właśnie krzyżacy powiedzą, że oni są, ponieważ nie są chrzczeni, są wyzuci z praw. A polska strona będzie broniła, że każdy człowiek ma prawo do własności, że nie wolno bez grzechu kraść ani mordować i tak dalej, to jest zawsze grzech, prawda? Że to jest herezja prusjana, jak to Włodkowicz nazywał, powiedzmy sobie. Więc, no ale to właśnie mówię, to jest dużo wcześniej niż rewolucja francuska, kiedy się rodzi, która się rodzi pod hasłami wolności i równości. Braterstwo jest tam bardzo tak fluktuuje, ale dodajmy już, chociaż to jest raczej troszkę ideologiczny zabieg późniejszy. No to ten projekt właśnie oświeceniowy rodzi się w negacji do chrześcijaństwa w ogromnej mierze, a do katolicyzmu, bo oczywiście oświecenia też, no angielskie będzie wyraźnie inne niż francuskie, a inne niż włoskie czy niemieckie, a już nie mówię polskie. Ale jednak konstytuuje to prawda o postępie właśnie, która od Kartezjusza przez Newtona osiada w kulturze bardzo głęboko, że jest, dokonuje się postęp, jest to postęp jako nieuchronny od właśnie stanu niedojrzałości do coraz bardziej dojrzałego, rozum ludzki nie ma granic i ta religia postępu, religia progresjonis, jak to nazywam w tym szkicu, właśnie zapewnia pewien automatyzm, że nauka generuje postęp i w Europie rzeczywiście widać, ten postęp jest gigantyczny, edukacyjny, naukowy, stąd ekonomiczny i tak dalej. Więc wydaje się, że się będzie życie samo toczyło promiennie, no bo jest coraz lepiej po prostu. Właśnie postęp jest automatyczny, więc właściwie wystarczy pracować naukowo, wcielać to. Cytuję takie z 32 roku, zeszłego stulecia z Chicago, właśnie hasło wystawy w Chicago, światowej wystawy właśnie. Nauka odkrywa, przemysł stosuje, człowiek dostosowuje się. To właściwie jest krótkie credo tamtejszej cywilizacji właśnie, że właśnie wystarczy odkryć, potem zastosować, a człowiek się dostosuje i będzie wszystko dobrze i naukowo. To jest 32 rok, za rok się zacznie ciemna historia, prawda? Pomijam, że już na wschodzie, już Stalin już zaczyna wielki terror, prawda? Więc ta religia progresjonista jakby usypia Europę, umożliwia powstawanie tych dwóch totalitaryzmów i wtedy rodzi się trzeci projekt w opozycji do tych dwóch, prawda? Antytotalitarny to za Popperem, prawda, który zresztą, prawda, Bergsona używa termin, ale on to rozwija, społeczeństwo otwarte, które ma wyrzucić wszystkie ideologie. Ja bardzo cenię Poppera i myślę, że mu trochę ciepłych powierzam słów, bo jest precyzyjny, subtelny, racjonalny, nie wizjonerski, w złym tego słowa, mówię romantyczny racjonalista, bo on... Tytuł, tytuł Nieznany, Niepewny, Niebezpieczny to jest z ostatniej frazy Open Society właśnie, oczywiście. Więc tylko, że jego subtelność myślenia osuwa się w coś, o czym nie używaliśmy tego słowa, ale osuwa się w taką realność postmodernizmu, która konstytuuje społeczeństwo, czy chce konstytuować społeczeństwo wokół prawdy, że nie ma prawdy transcendentnej. Wszystkie prawdy mają charakter relatywny, są produktem kultury. Jest to mocne założenie, właśnie, bo gdyby od razu właśnie ono wspycha do defensywy wszystkich ludzi wierzących, jakkolwiek wierzących właśnie, że nie rozumieją różności świata intelektualnej i sobie mają taką protezę właśnie, która im ułatwia prawdę transcendentną, a zarazem właśnie też sugeruje, że wszyscy wyznający prawdę transcendentną są jakoś, no, przynajmniej potencjalnie nośnikami nietolerancji i dzielenia ludzi i tak dalej, więc też pewną niższość moralną implikuje, a przypisuje temu zdaniu właśnie nie ma prawdy absolutnej, status transcendentny, wokół którego trzeba organizować życie społeczne. I to jest, efektem jest, jak to mój przyjaciel nieżyjący już Richard Newhouse pisał, naked public square, jest nagie forum publiczne. Usunąć wszystkie transcendentalia, jakiekolwiek formy przejawu z życia publicznego po prostu. No otóż właśnie można by o tym dyskutować, bo każda z tych epok według mnie ma swoje duże osiągnięcia i swoje duże zagrożenia. Ta trzecia dopiero zagrożenia zaczyna ujawniać. Ten kryzys, ja to pisałem jeszcze w ten euro dopiero były pomruczki, prawda, się zaczynały. Właśnie jeszcze tylko ci reporterzy, znaczy w sensie eksperci siedzący w Grecji mówili pokryjomu na obiadach, prawda, ale nie pisali o tym jeszcze w sprawozdaniach. No ale to się nie da bez końca odkładać, to właściwie od razu pisałem. To są decyzje, są problemy, jednak jeżeli kondycja ludzka jest jakoś porównywalna, to nie jest tak, że możemy sobie odsunąć i używając tam określenia Ortegi i Gasseta, leżeć do góry brzuchem. Taki okres dobrobytu, stabilności, niepatrzenia właśnie życia tylko teraz, życia na kredyt i tak dalej, to jest pewne oszustwo, za które musimy zapłacić wcześniej czy później, no po prostu. I o tym myślę też będziemy rozmawiali. No ale te trzy warstwy, powiedzmy sobie właśnie, one tworzą w różnym stopniu Europę, w różnych krajach. Powiedzmy sobie, ta świecenia będzie we Francji bardzo silna, a chrystianitas bardziej wyjałowiona. W Polsce odwrotnie, chrystianitas będzie silniejsza, a wolne społeczeństwo będzie dosyć mało zarysowane. 20 lat mamy praktykowania, oświecenie też było takie bardziej naskórkowe, pewien zrozumiałych względów i tak dalej, i tak dalej. Ale w różnych proporcjach one tworzą Europę i budują właśnie też, ponieważ one stworzyły się w opozycji, cały czas według mnie historycznej opozycji. Można znaleźć wspólny mianownik i można znaleźć pole dialogu, to o tym byśmy też warto rozmawiać. Ale właśnie no sprawiają na przykład, że problem preambuły Konstytucji Europejskiej, o której dyskutowano, gdzie chciano ten polski wzorzec zastosować, który w Polsce był atakowany Tadeusza Mazowieckiego, prawda, ten my wierzący w Boga, wywodzący prawdę, dobrą sprawiedliwość z Boga oraz ci, którzy te same wartości wywożą z innych źródeł, równi w prawach i obowiązkach, prawda? Czyli opis społeczny prawdziwy, no, że są tacy i tacy, wyznajemy podobne wartości, jesteśmy równi wobec prawa w Rzeczypospolitej obywatelami. To jest dobry opis, bo tacy i tacy są ludzie, a są równi. Natomiast właśnie to było zaatakowane jednak w Parlamencie Europejskim strasznie ostro, takimi, no, tam mam cytaty gdzieś wypisane, jako właśnie ciasnota polska, nie będą nam tu Polacy narzucali inwokacji Odei, po co wpychać Pana Boga, a to nie jest panie Pana Boga, to nie jest inwokacja Odei, jak w Irlandii, powiedzmy sobie, w Konstytucji, tylko opis sytuacji społecznej po prostu. Ale już pojawienie się słowa Bóg właśnie budzi ten moment, restendują to do chrystianitas. U chrześcijan to powoduje agresję, że to znowu, prawda, siły masońskie, prawda, czy inne, prawda, chcą zaatakować, jakoś konspiracyjnie zszywają nas wbrew naszej woli i tak dalej, prawda? No i tego typu oświeceniowcy patrzą, powiedziałem właśnie, ekonomiści, racjonaliści, krytyczni i tak dalej, z wyższością na jednych i na drugich po prostu właśnie. I mówią, wyrzućmy to, liczą się konkretne miliardy konkretnych pomocy i tak dalej. Nie widząc złożoności życia i właśnie tego, że to się nie da wyłącznie przez pompowanie w to i lub inne miejsce odpowiedniej ilości miliardów załatwić problemów. I w ten sposób właśnie Europa zgubiła tożsamość. A przez te konflikty, napięcia i zideologizowanie ideologizuje sferę publiczną właśnie. Właśnie preambuły jest przykładem, można by ich dużo więcej, prawda? Ideologiczną rzeczą jest, powiedzmy sobie, też na przykład, że Grecję do sfery euro włączono. To też, no, powiedziano, no nie można sobie bez Grecji, żeby pokazać wielość korzeni, wyobrazić sobie sferę euro, ale zszywanie gospodarki niemieckiej i greckiej, no z góry można powiedzieć, że to jest dosyć, no trzeba by jakieś duże warunki postawić wstępne na początku, a tak nie było po prostu właśnie. No i też po pierwsze właśnie ideologizacja sfery publicznej, po drugie właśnie agresja w stosunku do inaczej myślących, po trzecie właśnie to zabija dyskusję aksjologiczną, tych, może co Niemcy mieli tą dyskusję dużą o Grundwerte, prawda, na początku po drugiej wojnie, prawda, na jakich fundamentach budują teraz swój ład polityczny i ekonomiczny po prostu, właśnie to ordoliberałowie. No i to była ważna dyskusja i dzisiaj jej nie można, bo ona jest zabita, bo każde powiedzenie o wartościach właśnie jest naruszeniem już rozdziału Kościoła od państwa, naruszenie, właśnie narzucanie swoich poglądów i tak dalej, kiedy myślę, że o tej civic religion trzeba by bardzo poważnie podyskutować. I tu wchodzę w drugą część i biegiem już rzeczywiście tylko. Coś, co opisuje właśnie od Platona po Fukuyamę tak naprawdę właśnie, ale nazywa się paradoksem, często paradoksem Beckenförde, że demokracja potrzebuje do swojego istnienia wartości, których nie jest w stanie sama wyprodukować. Ona potrzebuje pewnego podglebia wartości. Właśnie Fukuyama pisze taką książkę Trust, prawda, o zaufaniu. Zresztą ci też mówią o społecznym zaufaniu, jak ono jest niesłychanie ważne po prostu. A to już Platon, który nie znosił demokracji, prawda, no mówił, że ona musi być w anarchii pogrążona, bo ona nie ma arche, anarche, prawda, no ona nie ma tego fundamentu, nie ma tej zasady konstytuującej po prostu właśnie. No i tu jedną z form, która pomaga, która jest właśnie takim czynnikiem nieusuwalnym, to śmierć Boga. To ja pamiętam, jak miałem 12 lat, to czytałem, prawda, to w ogóle, prawda, pomijając niczego, to dzisiaj z tą śmiercią Boga jest znacznie bardziej skomplikowany niż w latach 60., kiedy wydawało się, że on już naprawdę ucieka i znika, że tak powiem. A nie, oczywiście to nie jest ad persona, tylko to jest ogólnie, że to właśnie, no dzisiaj widzimy, zresztą w Filanie bardzo człowiek się czuje niepewnie, ale renesans Boga, prawda, w życiu społecznym, mówię o szeroko pojętym po całym globie ziemskim, prawda. Więc chodzi mi o to, że oświeceniowy projekt, a poniekąd potem projekt też, nazwijmy go postmodernistycznym w uproszczeniu, chociaż to słowo właśnie prawie nie pada w tej mojej książce, bo chciałem z tego uciec, ale traktują całą religię jako jedno zjawisko, jako jeden fenomen, który jest niebezpieczny, właśnie potencjalnie nietolerancyjny i intelektualnie niesprostający, nieszukający, zamknięty po prostu, jako w pełną formę ideologii. Zjawiska religii natomiast tworzą szerokie spektrum i od właśnie tam Tocqueville'a, Actona, ale i Popera. Właśnie są formy religijności, które sprzyjają wolnemu społeczeństwu i sprzyjają demokracji i wolnej gospodarce i tak dalej. I są formy religii, które są jej śmiertelnym wrogiem, które z założenia chcą ją zniszczyć i mają w planie jej zniszczenie i do tego dążą. I dlatego właśnie wydaje mi się, że ten projekt oświeceniowo-postmodernistyczny, oświeceniowy im, bo one się też nie lubią, postmodernistyczny, no warto by to zniuansowanie wprowadzić po prostu właśnie, bo znowu, no nie na poziomie tylko werbalnych idei, bo właściwie każda wielka tradycja, czy to będzie buddyzm, czy szintoizm, czy judaizm, czy chrześcijaństwo i tak dalej, w różnych odłamach chrześcijańskich, znajdą bardzo piękne zapisy o pokoju, o miłości, o tolerancji. I będzie taka sura w Koranie i będzie, prawda, w Starym Testamencie fragment i w Nowym i tak dalej. Znajdziemy też jakieś ładne posunięcia w historii, w tradycji religijnej, właśnie dzielenia, otwarcia i tak dalej. Więc to nie wystarcza, pewna deklaratywność, że tak powiem, że gdzieś w tradycji mamy właśnie taki fragment świętej księgi, czy takie wydarzenie zapisane. Ale można przyjąć pewne kryteria, i o nich już kończę, które można weryfikować dzisiaj empirycznie i teoretycznie, bo to się przenika w sferze religii, właśnie kiedy to się chce żyć według pewnej prawdy, którą się wyznaje. I taką rzeczą jest na przykład właśnie stosunek do porzucenia swojej wspólnoty religijnej. Czy się dopuszcza, że jednak sumienie jest podstawowym kryterium i to jest decyzja indywiduum, która została podjęta świadomie i dobrowolnie. Może być żal oczywiście, ale co innego jest żal, a co innego jest śmierć cywilna, prawda? Wskreślenie tej osoby, a co innego jest dążenie do śmierci fizycznej, co też przecież bywa praktyką dzisiejszą, prawda, XXI wieku. Drugą rzeczą właśnie jest separacja władzy politycznej i religijnej. Czy ona jest strukturalnie wpisana i to jest pewien model optymalny. Czy też właśnie dąży się do pokrywania tych dwóch centrów, prawda? Trzecia rzecz to jest potencjał ideologiczny zawarty w danej religii. Czy ona ma całościowy model życia społecznego, wszystkich jego instytucji i potencjalnie chce go narzucić innym, bo uważa, że to jest transcendentnie usankcjonowany po prostu model. I czwarte, to wydaje mi się bardzo ważne, zresztą to akurat Jano Pawłowe terminy, właśnie czy zawiera ta religia kulturę przebaczania, która potem realizuje się w polityce przebaczania. Bo konflikt, napięcie jest wpisane w pluralizm ludzkich losów, jest nieuchronny w demokratycznym społeczeństwie. I teraz ta religia pomaga zmniejszać pole konfliktu, pomaga przekraczać podziały, a więc odbudowywać, bo to trzeba ciągły proces. To nie jest, że mamy raz na zawsze podzielone, ale raz na zawsze też zbudowaną tożsamość wspólną po prostu. Więc ta religia sprzyja odbudowaniu wspólnej tożsamości. No i już widać wewnątrz katolicyzmu, nawet polskiego, bym powiedział, nie muszę tutaj optować, żeby wszyscy uznawali, ale jestem pewien, mogę bronić tej tezy, że wizja katolicyzmu Jana Pawłowego spełnia te kryteria. To mówi nie raz, znaczy jest optymalna jako ten, ale spełnia te kryteria, które tutaj podałem. Natomiast powiedzmy sobie wizja, no właśnie radiomaryjna, podkreślając, że ona tyczy 3,5% mniej więcej katolików w Polsce, to też trzeba o tym pamiętać, ale jest realnie obecna i głośna, prawda? Więc ta wizja nie spełnia tych kryteriów, prawda? Gdyby w tej wersji katolicyzm w Polsce dominował, to rzeczywiście uważam, że to nie sprzyja rozwojowi otwartego społeczeństwa i demokratycznej polityki. To nie ma dwóch zdań. Ale właśnie, no ale też, żeby tak nie było, powiedzmy sobie teraz, tam czytałem w prasie, że rabin Lau z Yad Vashem, szacowna postać i taka dosyć umiarkowana, ale wygłosiła wykład do młodych Żydów, którzy wróciła się z Polski, w którym mówił, że poślubienie goja to jest realizowanie polityki nazistowskiej. To też to kryterium konwersji w tym momencie, traktowanie konwersji jako zdrady. Właśnie, i wtedy już nie ma dyskusji. Jeżeli ksiądz Ryzyk mówi, Polska zdąża do przepaści, no to ktokolwiek powie inaczej, to znaczy, że zamyka oczy i już zdradza Polskę i chce dopuścić, żeby ona wpadła do przepaści. Jest uczestnikiem spisku, który Polskę do przepaści prowadzi. Jeśli ktokolwiek powie, że pokochał właśnie goja męskiego czy żeńskiego, prawda, to znaczy, że realizuje politykę nazistowską. W tym momencie już trudno jest dyskutować, prawda, właśnie. Więc te konflikty właśnie bardzo dużo zabijają przestrzeni, dlatego tak bardzo sobie cenię to miejsce spotkania, gdzie możemy z bardzo różnych pozycji rozmawiać o ważnych tematach.
Dziękuję bardzo. Chciałbyś teraz zabrać głos Krzysztofowi? Nie, że w dwóch sprawach rzeczywiście tak, które mi leżą na sercu, a gdzie, jak mi się wydaje, różnimy się nieco poglądami. Po pierwsze, ja cytuję księdza Ziemby, wizja postępu usypia Europę i tworzy możliwość powstania totalitaryzmów. Ta teza, która była głoszona również przez Jana Pawła II i przez kardynała Liścirze, nawet przez tego drugiego jeszcze mocniej, to znaczy teza o związku totalitaryzmu z oświeceniem i wywodzenia totalitaryzmu z oświecenia jest w moim przekonaniu tezą fałszywą, nie dającą się na gruncie historycznym obronić i ja spróbuję sprowadzić mój dowód do trzech zdań, żeby naprawdę nie mówić za długo. Gdyby ta teza była prawdziwa, to naprawdę krajami totalitarnymi powinny były być Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Republika Francuska, ponieważ są to trzy kraje i tylko te trzy, które w swój ustrój, w swoje konstytucje, w literę prawa i w ducha prawa mają wpisaną tradycję oświeceniową w całej rozciągłości. Totalitaryzm powstał we Włoszech, w Niemczech i w Rosji. Żadnego z tych trzech krajów nie sposób oskarżyć o nadmiar w nim oświecenia. Nikt tego nigdy zresztą nie twierdził. I ta geografia wyjaśnia tą sprawę w moim przekonaniu definitywnie. Wiązanie totalitaryzmu z oświeceniem jest tym typem krytyki oświecenia, który wydaje mi się historycznie po prostu nie do przyjęcia. Jest czysto ideologicznym produktem. To jest punkt pierwszy, o którym chciałem coś powiedzieć. Punkt drugi dotyczy zdania księdza Jem, że Europa zgubiła tożsamość. Nie, ja nie sądzę, że ona zgubiła tożsamość. Ona jej po prostu w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć, że jej nigdy nie miała, ona bez przerwy się o nią spierała. Tożsamością europejską tak naprawdę jest prawdopodobnie nieustający spór o tożsamość europejską. O to, jak wyważyć miejsce tych różnych pierwiastków historycznych, co do których z grubsza rzecz biorąc jesteśmy wszyscy zgodni. Nawet belgijski mason i antyklerykał, a to trzeba wiedzieć, co to jest belgijski mason i antyklerykał, kiedy go już przyprzeć do muru, to powiada, no tak, no rzeczywiście, no chrześcijaństwo odegrało w tym wszystkim jakąś rolę, no nie można negować faktów historycznych. I może z trochę większymi oporami, ale nawet dosyć zacięty przedstawiciel takiego twardego katolicyzmu w końcu jednak przyzna półgębkiem, że z tym oświeceniem to nie było takie proste. Ale dyskusja o tożsamości, jak mnie nie można było zgubić czegoś, co jest w nieustannym procesie dyskusji. A tożsamość historyczna jest w nieustannym procesie dyskusji i jej kształtowanie się, jej zmiany kolejne, może będzie okazja do tego wrócić, są jak gdyby elementami tego sporu, który zaczął się bardzo dawno temu. Właśnie zaczął się od momentu, kiedy rozpadła się jedność Christianitas pod wpływem reformacji, ale pozostawiła po sobie nostalgię, która była trwałym elementem kultury europejskiej i pojawiło się pytanie, na jakim innym gruncie można tę jedność odbudować. To już oczywiście nie mógł być grunt chrześcijański, ponieważ ten był właśnie patogenną. To był ten, który produkował wojny religijne w Europie. No ale tego ja już nie będę rozwijał, tylko zaznaczę i na razie na tym pójdę.
Tylko do doprecyzowania, bo to rzeczywiście to właśnie dobrze jest za porządku doprecyzować, bo ja troszkę inaczej mówiłem i rzeczywiście, ale być może nie ja, znaczy, po pierwsze, znaczy, ta teza z oświeceniem, oczywiście ona jest dyskutowana, ja nie powiedziałem o oświeceniu, ja używam słowa religia postępu, która jest szerszym terminem, bo ona obejmuje scjentyzm, obejmuje już przedoświeceniowe, właśnie odrodzeniowe próby historiozofii, że religia postępu uśpiła właśnie i używam określenia Ortega y Gasseta, no mogę się powołać na Fegelina, oczywiście w formułach Revolution, ale mi właśnie nie chodziło o oświecenie jako takie, tylko właśnie o przekonanie europejskie, które się rodzi, że istnieje nieuchronny postęp. I to jest, to było właśnie, które potem prowadzi do takich zachowań właśnie totalitarnych również w Stanach, znaczy w pewien sposób, jeżeli właśnie się znajduje osoby social inadequate i je się dyskryminuje, a to inadequate to byli, prawda, nie tylko tam chorzy wenerycznie, chociaż to właśnie, czy więźniowie, ale też epileptycy, prawda, mniejszości etniczne i tak dalej, prawda, więc religia postępu była to niebezpieczna, właśnie jako zjawisko ideologiczne, bym powiedział, a też nie powiedziałem o zgubieniu tożsamości przez Europę, tylko o konflikcie tożsamości, że właśnie jakby te trzy różne warstwy, to jest oczywiście modelowe trochę myślenie, są w konflikcie, który jest, właśnie mnie interesuje znalezienie w nim wspólnego mianownika, żeby jako przestrzeni budowania właśnie nowoczesnej tożsamości europejskiej, nazwijmy na dziś po prostu, czy istnieje taki wspólny mianownik i jak to zrobić, bo potrzebujemy tego podglebia dla ekonomii i dla demokracji jako takiej. One same właśnie nie rosną po prostu, ale ten konflikt bardzo uniemożliwia to znalezienie tego. Właśnie budowania tożsamości to jest proces permanentnego budowania. To nigdy nie jest, że mamy, a potem zgubimy, a potem znowu znajdujemy.
Dziękuję bardzo. Teraz Państwo macie głos. W pierwszym rzędzie pan marszałek Bastusiek, później Marcin Święcicki.
Dziękuję bardzo.
Prośba jak zawsze. Po pierwsze o przedstawianie się, bo nasza debata jest rejestrowana. Po drugie o zwięzłe formułowanie pytań.
Bardzo zwięzłe wypowiedzi.
Bardzo
ja
proszę.
Bardzo się cieszę, że pan profesor Pomian uzupełnił te czynniki, o których profesor Smola wspomniał, sprzyjających integracji europejskiej, dodając Stany Zjednoczone. Przy czym Stany Zjednoczone myślę, że grały o wiele większą rolę, aniżeli wynikać by to mogło z tych wprowadzenia. Była to nie tylko polityczne poparcie integracji europejskiej, ale również użycie instrumentów, które sprzyjały integracji. Takim instrumentem między innymi był plan Marshalla. Jednym z warunków otrzymania kredytów marszalowskich była współpraca między krajami uczestniczącymi, co stworzyło później sprzyjające okoliczności do tej integracji. I drugi czynnik to jest integracja militarna. Kiedy na wiosnę 1948 roku rozpoczęła się dyskusja na temat NATO, to między innymi Stany Zjednoczone uważały, że jest to również element jedności politycznej Europy. I ostatnia uwaga, kiedy doszukujemy się, bo tak rozumiem dzisiejszą dyskusję nad genezą integracji europejskiej, to nie można pominąć chronologicznego czynnika, mianowicie ruchu paneuropejskiego. Ruch paneuropejski stworzony został w wyniku doświadczeń I wojny światowej. Zorganizowany został przez arystokratę austriackiego hrabiego Kalergi. I ten ruch stworzył, można powiedzieć, podwaliny takie filozoficzne. Oddziaływał na świadomość, zwłaszcza inteligencji europejskiej w kierunku jedności. Dziękuję.
Marcin Święcicki. Proszę Państwa, ja właściwie pierwsze chciałem wystąpić w sprawie tego kryzysu ekonomii anglosaskiej, o której tutaj wspomniał profesor Pomian, z czym ja się raczej nie zgadzam, bo to, co wszystko widzimy w tym obecnym kryzysie, to jest i tych receptach, jakie się wynajduje na ten kryzys obecny finansowy, to są jednak recepty w dużej mierze związane z tymi podstawowymi ideami czy zasadami tego modelu anglosaskiego. To znaczy się, państwa muszą mieć zbilansowane budżety, nie mogą się zadłużać nieodpowiedzialnie. To znaczy, mówi się dokładnie odwrotnie, panie profesorze, że właśnie akcjonariusze mają za mało władzy nad menadżerami, żeby menadżerowie się oderwali, zaczęli sobie wyznaczać te niebotyczne pensje, bo akcjonariusze mają za słabą kontrolę i są takie wskaźniki, Bank Światowy publikuje, jak w jakich państwach kontrola akcjonariuszy jest słabsza, w jakich jest mocniejsza, nad menadżerami trzeba ją wzmocnić, tę kontrolę. To jest kwestia prywatyzacji. No przecież wielką receptą na to jest zwiększenie prywatyzacji, czy w Grecji, czy gdzieś indziej. Spójrzmy na Hiszpanię. Zapatero wycofuje się z tych wszystkich przerostów socjalnych, które wprowadzało w pierwszym etapie swojego rządzenia, zaraz odwrotnie właśnie wycofuje się w kierunku takiego modelu anglosaskiego. Oczywiście są tam korekty. Są korekty. Tą korektą jest na przykład wchodzenie państwa do banków, kiedy banki się chwieją swoimi udziałami, żeby banki miały czym ratować swoją sytuację, te depozyty, które im powierzyli, które nie są zwracane w postaci tych pożyczek niewypłacalnych, rozmaitych, bo byłby efekt domina, byłby jeden bank upadnie, padł inny bank, więc lepiej opłaca się, trudno publicznym groszem je na jakiś czas podtrzymać, żeby nie było tego strasznego efektu. I też odkrywamy pewne zjawiska, że rynek będzie dobrze funkcjonował, jak będzie dobra informacja, jak będzie zaufanie do instytucji. I tutaj jest rola do odegrania przez podmiot publiczny, bo indywidualny osoba, która oszczędza w banku, no nie może sprawdzić, czy ten bank jest wiarygodny, czy nie, tylko musi komuś zaufać, kto nadzoruje ten bank. Więc trzeba wzmocnić nadzór i to się robi, to wzmocnienie nadzoru, będzie wzmocnienie nadzoru. Więc to, co jest kryzysem, to jest kolejne potwierdzenie kryzysu jakiegoś takiego libertariańskiego modelu, bez nadzoru państwa nad bankami. Natomiast generalne zasady, że rynek, wolny handel, prywatna własność, kontrola tych akcjonariuszy, racjonalne wydatki publiczne, te cechy modelu anglosaskiego, one się świetnie, uważam, bronią, z pewnymi właśnie tutaj korektami, o których wspomniałem, i świat szuka teraz, czy Europa ratunku właśnie w tym powrotu do tych pewnych pryncypiów, czy ich lepszej realizacji. Druga sprawa to jest kwestia, jak się Europa integrowała. Otóż mnie się wydaje, że myśmy tutaj, nikt nie podnosi tego kwestii takiej, powiedziałbym, technicznej może trochę. Tak jak Polska swego czasu została zablokowana, sparaliżowana tą zasadą liberum veto, tak samo Europa teraz jest sparaliżowana zasadą liberum veto. I Parlament Europejski, Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska, one nie mogą podjąć najważniejszych decyzji bez zgody 27 państw. Jesteśmy w tym takim paraliżu. To cud, że oni się tam dogadują w tej o 5 nad ranem po raz kolejny, ale ile takich jeszcze cudów może być i jest kwestia tego, jak może powstać państwo federalne z tych 27, czy to trzeba jakiś nowy traktat założyć, jeśli kto się przyłączy, to się przyłączy, a kto nie, to tego nie ma, czy jakiegoś innego typu rewolucyjne podejście, bo w tym układzie, że 27 państw się zgodzi, już jest naprawdę coraz trudniej uzyskać takie ramy instytucjonalne, które by odpowiadały tym wyzwaniom i tym potrzebom, które stanęły. I ostatnia rzecz, mit założycielski. Ja troszeczkę tak, może to jest moja z kolei naiwność i optymizm, że w tym kryzysie obecnym widzę no pewną przesłankę do tego, że ten mit, nowy mit integracji europejskiej się rodzi, to znaczy poczucie wspólnego zagrożenia. My jedziemy na jednym ekonomicznym wózku. Jak ta strefa euro runie, to również Polska, nawet jak nie jest w tej strefie euro, będzie zagrożona. Nie będzie eksportu, będzie większe bezrobocie, nasz dług się raptem powiększy, będzie trudniej pożyczyć pieniądze. Więc jak wszyscy się boją, przestraszyli się, musimy razem rozwiązywać ekonomiczne problemy Europy, bo wszyscy jedziemy na tym jednym wózku, czy nawet jak nie jesteśmy w strefie euro, już nie mówię o tych krajach, które są w strefie euro. I tutaj okazuje się, że być może to będzie to pogłębiało tą wspólną świadomość, szczególnie może w młodym pokoleniu. Dziękuję bardzo.
Dorota Jowanka Cierlicz, tłumaczka literatury bałkańskiej. Ja najpierw ad vocem. Albo pan profesor się przejęzyczył, albo ja się przesłyszałam, ale padł tu przykład Jugosławii jako rozpadu państwa narodowego. To ja się przesłyszałam, warto, ale mimo to pociągnę ten wątek, dlatego że uważam, choć jest poboczny, że na przykładzie Jugosławii, rozpadu państwa wielonarodowego, które się zamieniło w kilka państw narodowych, czysto narodowych, co musimy sobie uświadomić, nie ma wielonarodowej Bośni ani niczego takiego. Moim zdaniem jest bardzo wyraźnym ostrzeżeniem, jak takie procesy mogą przebiegać. Procesy integracyjne, które są skutkiem przeczuć z jednej strony ideologii, bo pan slawizm ma dużo dłuższe korzenie niż pierwsza wojna światowa, przypomina nam, że Adama księcia Czartoryskiego i tak dalej, ale Jugosławia była z jednej strony wynikiem tych tendencji panslawistycznych, z drugiej strony wspólnych interesów politycznych i poszczególnych interesów politycznych poszczególnych wielkich sił Europy. Po czym, jak zabrakło silnej indywidualności, rozpadła się w wyniku sił odśrodkowych. I tyle tylko chciałam powiedzieć, że warto o tym przykładzie pamiętać.
Dziękuję bardzo. Jan Piekło, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pauci. Ja bym prosił panów, żeby spróbowali popatrzeć na temat Europa z punktu widzenia jeszcze niekoniecznie europejskiego. Mianowicie jest tutaj taki wektor, którym bym nazwał antyunią. To jest projekt Putina, wyborczy projekt Putina, czyli właściwie coś, co można by nazwać wspólnotą gazu i ropy na wzór wspólnoty stali i węgla. Czy ten wektor może spowodować, że Unia się zmobilizuje i będzie chciała być silniejszą i mocniejszą? Kolejny taki wektor to jest wektor związany z Race of Islam, czyli właściwie z islamem. Tutaj też chodzi o miejsce Turcji w Europie. To jest coś bardzo ważnego. Ciągle nie mamy odwagi. Francja i Niemcy upierają się przy tym, że Turcja nigdy nie będzie członkiem Unii Europejskiej. I kolejny taki wektor, który wydaje mi się być ważny, a panowie o nim nie mówili, to jest wektor oburzonych. Tego ruchu, który w tej chwili jest ruchem globalnym i który właśnie dotyczy tego, o czym mówił ojciec Zięba, czyli społecznego zaufania, czy właśnie protestu przeciwko temu, że nie ma tego społecznego zaufania i tutaj była też mowa o tym oligarchicznym zwrodnieniu demokracji. Właśnie ten ruch oburzenia chyba wyraża sobą protest przeciwko czemuś takiemu. Byłbym wdzięczny, gdyby panowie spróbowali po prostu na to popatrzeć też z tej perspektywy. Dziękuję.
Eugeniusz Smol, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Może usiądę.
Mam pewne poczucie niewygody, zwłaszcza przy prezentacji Krzysztofa Wolmiana, jeśli chodzi o rozumienie mechanizmów, które funkcjonują pomiędzy państwami narodowymi, a czymś, co nazywamy Unia Europejska, to znaczy Unia Europejska, Komisja, inne instytucje, rules and regulations. I to mnie się wydaje, że źródła kryzysu nie są w Unii Europejskiej jako w mechanizmie, chociaż oczywiście podejmowanie decyzji jednomyślnej jest tutaj źródłem pewnej nieadekwatności, ale tego, co się działo głównie w państwach narodowych. Zacznę od tego, że członek gabinetu Barroso, były członek pierwszego gabinetu Barroso, powiedział mi, że pod koniec pierwszego roku Barroso odbyło się spotkanie przy okazji jakiegoś szczytu, gdzie Barroso zaprosił przywódców kilku państw, między innymi Angelę Merkel, i kogoś nie mówili o sytuacji w Grecji, postanowili w tej sprawie nic nie robić. On poinformował, położył na stole papiery. To jest tak na marginesie tego, czy by istniała świadomość. Decyzja była polityczna, że nie można kompromitować projektu, jeśli chodzi o Grecję. Jeśli chodzi o USA i Unię Europejską, bardzo interesującym zjawiskiem jest to, że budowany jest świadomie i konsekwentnie szczyty Stany Zjednoczone, Unia Europejska. To jest nowy mechanizm, który w niektórych aspektach zaczyna odgrywać ważniejszą rolę niż NATO. Nie mówię o ściśle obronnych, ale mówię o współpracy. To jest nowe zjawisko, nie wiadomo w jakim stronę to się posunie. Natomiast wracając do tego, o czym powiedziałem. Znaczy przede wszystkim Alik mówił o indywidualizacji życia publicznego. Moim zdaniem do rozpatrzenia jest kwestia budowy społeczeństwa masowego, społeczeństwa regulowanego nie tylko przez mechanizmy czysto polityczne, formalnej czy nieformalnej demokracji, ale również przez rolę mediów w tym kontekście i mechanizmy wyłaniania do elity, które się bardzo w ciągu ostatnich 30 lat w Europie zmieniły. Znaczy poziom elit to nie jest tylko kwestia ich proeuropejskości, ale poziom elit, zainteresowanie stosunkami międzynarodowymi, zainteresowanie Europą jest znacznie mniejsze do tego stopnia, że zarówno we Francji, jak i w Niemczech trudno było znaleźć posłów, którzy chcieli pracować w Komisji Europejskiej, znaczy w komisjach parlamentarnych europejskich czy Komisji Spraw Zagranicznych. To jest ogromny problem, znaczy kariery się tworzy zupełnie gdzieś indziej. Nie w tych sprawach obecnie. Następna rzecz to jest, co mi zabrakło troszkę w tym prezentacji Krzysztofa Pomiana, to jest kwestia globalizacji. My posługujemy się tym takim pojęciem wytrychem, ale to jest realny problem, gdzie nie podejmuje się żadnych decyzji. To są pewne mechanizmy, znaczy Europa nie była w stanie się globalizacji przeciwstawić ze względu na mechanizmy, które funkcjonowały gdzieś indziej. Rosnącą rolę Chin, rola Indii, Brazylia i tak dalej. Jakie są konsekwencje tego dla zasobów produkcyjnych Europy? Całe południe Włoch zostało wyeliminowane przez tekstylny przemysł chiński. Po prostu zamknięto. Zmiany, jakie nastąpiły w tak zwanej gospodarce anglosaskiej, to były zmiany, które były konieczne, ponieważ państwo nie było w stanie utrzymywać przestarzałych przemysłów. Natomiast Wielka Brytania z tego punktu widzenia jest niesłychanie interesującym zjawiskiem, ponieważ po pierwsze, ostatnie statystyki pokazują, że Wielka Brytania wcale nie jest krajem tak wyzutym z możliwości przemysłowych, produkcyjnych, jakie były, tylko to są zupełnie inne przemysły. I to są przemysły, które my w Europie, to tak jakbyśmy ciągle się odwoływali w okresie socjalizmu do tego, ile stali wytopimy. To była Wielka Brytania przed Thatcherową. Otóż obecnie mamy do czynienia z produkcją zupełnie innego typu, intelektualną, usługi, high-tech i tak dalej. I ich wartość jest większa niż tradycyjnych przemysłów. W związku z tym ja próbuję wiązać procesy globalizacji, pewnej specjalizacji europejskiej w nowych przemysłach i tego, co się dzieje w krajach, które temu, głównie południa Europy, które temu nie są w stanie podołać. I teraz ostatnia rzecz to jest strach elit politycznych przed wyborcami. To znaczy rosnące koszty welfare state, opieki zdrowotnej, funduszy emerytalnych sprawiają, to jest źródło prawdziwego zadłużenia państw narodowych. Unia Europejska nie jest zadłużona. Unia Europejska ma budżet i Unia Europejska wydaje te pieniądze, nawet mniej wydaje co roku niż to przewidziano. W związku z tym zwróćmy uwagę na mechanizmy polityczne. Strach liderów przed własną opinią publiczną, kwestia wyborów co 4 lata i tak dalej, a niezbędnymi decyzjami do osiągnięcia pewnej równowagi gospodarczej i w konsekwencji politycznej. Dziękuję.
Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo się cieszę, że tutaj został włączony ten wątek ekonomiczny, pan Święcicki i tutaj mój przedmówca. Natomiast odpowiedzmy na pytanie, jak integrowała się Europa. Zaczynała od polityki, od militariów. Militaria wyszły na zewnątrz procesu integracji europejskiej, ale trzeba było ustalić, ile się wydaje, żeby współpracować, ile się wydaje na zbrojenia. Czyli polityka i sfera militarna zostały wyprowadzone na zewnątrz. Dopiero teraz, w zasadzie od lat 80. rozpoczęto powolne włączanie procesu integracji politycznej, ale na bazie integracji gospodarczej. Tam, gdzie Europa chciała automatyzmu, tak jak pan wspomniał o budżecie, tam mamy środki własne. Czyli automatycznie przekazuje się środki, które służą integracji europejskiej. I cały czas jest margines tych wydatków, które nie są wykorzystywane. Euro zbudowano, dlaczego jest kryzys? Euro zbudowano w oparciu o coś, co nie powstało do końca. To jest proces niezakończony tworzenia wspólnoty, Unii Gospodarczej. Ta Unia Gospodarcza nie jest kompletna zgodnie z założeniami teoretycznymi. Euro w zasadzie powstało po to, żeby odejść od rozwiązań, które były wprowadzane w państwach narodowych nastawionych na zewnątrz protekcyjnie. I próbuje się od tego odejść. Grecja jest tego najlepszym dowodem. Natomiast absolutnie ważnym problemem jest to, że mamy do czynienia z jednej strony z obawami polityków o to, czy zostaną ponownie wybrani, czyli mamy różnego rodzaju deklaracje takie, jak wspominał pan profesor Pomian na temat odejścia od modelu anglosaskiego, który dalej jest cały czas wkomponowany w formie kryteriów konwergencji w te procesy, które się dzieją w Unii Europejskiej. W sobotę i w piątek była taka konferencja organizowana przez Narodowy Bank Polski na temat przyszłości strefy euro. I tam wyraźnie słychać było dwa modele przyszłej integracji europejskiej. Jeden oparty jest na integracji politycznej i budowie dodatkowych instytucji, dodatkowych struktur, a drugi jest kontynuacją modelu anglosaskiego, który dominował w Unii Europejskiej, mianowicie presja z zewnątrz, która mobilizuje do pewnych decyzji, do pewnych zmian w ramach Unii Europejskiej. Podejrzewam, że ta presja z zewnątrz, czyli współpraca z krajami trzecimi, będzie mobilizowała do integracji politycznej, natomiast najpierw musimy przeprowadzić pewne sprzątanie, pewną reorganizację tego, co udało nam się osiągnąć. Ja nie sądzę, że to doprowadzi do większych napięć. Model będzie bardzo prosty, czyli jeżeli pieniądze, które zostały przekazane teraz i do bankowości, i Grecji, będą wykorzystane jako pożyczka, którą należy zwrócić, to będzie mobilizowało do głębokich przemian. Dziękuję bardzo.
Aleksandra Jasińska-Kania. Ja chciałam także kilka słów o kwestii właściwie procesów globalizacyjnych. Ja przedwczoraj wróciłam z konferencji w Chinach. Byłam tam po 25 latach i to, co się w Chinach w ciągu tych 25 lat stało, jest czymś absolutnie niewiarygodnym. Jest to w ogóle jakiś taki skok cywilizacyjny, po prostu niewyobrażalny. I nie zdziwiłam się, kiedy usłyszałam dzisiaj, że właściwie rozwiązanie kryzysu greckiego wiąże się także z właśnie z wejściem Chin właśnie do współfinansowania tego rozwiązania. Więc kwestia nie ulega dla mnie wątpliwości, że Chiny stają się takim imperium, które ma ambicje dominacji, ale nie dominacji politycznej ani ideologicznej, ale właśnie dominacji gospodarczej poprzez właśnie dominacji, która polega na tym takim manipulowaniu ryzykiem niepewności. I pojawia się właśnie pytanie, czy ta dominacja będzie wytwarzała jakieś poczucie zagrożenia. Ona oczywiście, to poczucie zagrożenia często jest wyrażane, wydaje mi się, nie tam, gdzie ono naprawdę istnieje. Właśnie mogą być lęki przed przed właśnie potęgą militarną, czy właśnie jak gdyby odradzaniem się komunizmu. Myślę, że nie, to nie jest ta sfera. Natomiast no, właśnie chciałabym, żeby ewentualnie o tym, nad tym się zastanowić, w jakim stopniu ta dominacja chińska gospodarcza w skali globalnej będzie wpływała na poczucie tożsamości europejskiej.
Andrzej Janowiński. Przede wszystkim jestem wdzięczny Eugeniuszowi Smolarowi, że wspomniał o globalizacji i o tych podstawowych dylematach, jakichś kluczowych, zwłaszcza o tym, co nastąpiło w Zjednoczonym Królestwie, to jakieś przestrukturyzowanie gospodarki i społeczeństwa. To jest bardzo istotne, dlatego że no, nie możemy zapominać o tych dominantach układów, prawda, światowych, gdzie jeszcze te resztki tej równowagi, pomimo osłabnięcia aspiracji, ambicji amerykańskich, ta względna równowaga jednak ciągle jeszcze istnieje z uwagi na i rezerwy, i na ogromną wciąż jeszcze przewagę Amerykanów w wymianie światowej, gdzie oni mają tę przewagę, prawda, technologiczno-sektorową i dzięki temu mogą brać pieniądze, prawda, od wszystkich, ponieważ sami zarabiają dwa razy więcej na dużo większej dynamice i efektywności swojej myśli technicznej, prawda, swojej innowacyjności, swojego dynamizmu. Jest to uwaga względna i niezbyt mocna, ale dla Europy bardzo istotna wytyczna. Natomiast przepraszam, bo to jednak była pewna dygresja. Mój problem istotny polega na tym, że coś się jednak stało przez te ostatnie dwa pokolenia, 50, prawie 60 lat, w świadomości europejskiej, w doświadczeniu europejskim i tym gospodarczym, kulturowym, turystycznym, edukacyjnym, prawda, no niewątpliwie ci Europejczycy jako nowy naród czy quasi naród, no są inni niż to było dwa pokolenia temu. I tutaj panowie o tym za mało powiedzieli. Przecież tutaj, a tu jest ten wielki dylemat konfrontacji tego doświadczenia, tych dwóch pokoleń z układem, co tu dużo mówić, to nie padło tutaj, chociaż profesor pomimo o tym przecież pisał, z układem westfalskim. Układ westfalski ciągle trwa od 400 lat. To znaczy państwa narodowe, prawda, dominują, one się tam trochę wymieniają, jakieś Prusy wchodzą, jakaś Rosja wchodzi lub wychodzi, prawda, ale to jest układ państw narodowych, wiemy jak to jest w naszej 27, prawda, jest ich kilka i od nich zależy prawie wszystko, czy bardzo dużo. Oni narzucają swoją wolę, ich interesy dominują nad naszymi interesami, tych średnich i tych mniejszych. Ten układ westfalski ciągle zmieniając się oczywiście, ale ciągle trwa. Otóż i tu jest wielki znak zapytania, na ile to nowe doświadczenie narodu, cudzysłowie, europejskiego, może to istotnie skorygować, bo ja sądzę, że może, tylko nie wiem kiedy i jak. Ponieważ o tym nie była mowa, a wspomnijmy o tym chociażby dla jakiegoś porządku. Przecież mamy w Układzie Europejskim zasadniczy mankament. Dobrze działającą instytucję, nieźle, prawda, przygotowany, zrobiony system prawny, chociaż może trochę zbyt skomplikowany i straszliwe, groźne zjawisko zupełnego braku obywateli. Oczywiście ten naród europejski nie może się tworzyć, prawda, jeżeli obywateli nie ma, albo oni są fizycznie, ale są zupełnie często nieuświadomieni i zupełnie nieaktywni. Prawda? Nie ma obywateli europejskich, nie ma partii, nie ma opinii publicznej europejskiej, nie ma partii politycznych europejskich, one istnieją, są słabiutkie i nie mają kontaktu ze swoimi. To moje własne, osobiste doświadczenie. Prawda? I stąd oczywiście dominacja interesu narodowego, polityk narodowych, ale przecież ta sytuacja może ulec zmianie. Po pierwsze raz, ja sądzę, że jednak te społeczeństwa dojrzewają w tym kierunku i pewne interesy ogólnoeuropejskie też dojrzewają. Po drugie, wchodzimy w świat elektroniczny, gdzie możliwość nawiązania kontaktu z obywatelami istnieje. Potrzeba woli i realizacji tego. W Komisji Europejskiej bardzo się tego boją. Projekty, które tutaj profesor Gieremek jeszcze próbował, prawda, ruszyć z miejsca, a byli, poprzednicy też byli, napotykały, sam miałem z tym do czynienia, bardzo ostry opór komisji, prawda, która woli mieć do czynienia w dalszym ciągu z ekspertami i politykami, najwyżej z tysiącami konsultantów czy jakichś ankiet, natomiast boi się, co jest możliwe i jest do zrobienia. Boi się otwarcia ku milionom obywateli poprzez kontakt elektroniczny, poprzez wciągnięcie ich, poprzez systematyczne, w różny sposób tworzenie opinii europejskiej, bez której, już kończę, Aliku, bez której to, bez tej opinii europejskiej, związanej z mediami, związanej z ruchami politycznymi. Parlament Europejski, który jest autentyczną i sensowną, i prawdziwą, autentyczną reprezentacją tego narodu europejskiego, z jednym zastrzeżeniem, że jest bardzo słaby. Prawda? Ale gdyby tenże parlament dostał te elektroniczne wsparcie, prawda? Gdyby ci obywatele byli dużo aktywniejsi i poza naszą opinią narodową, która wszędzie tam tak czy inaczej demokratyczną funkcjonuje, zaczęła się wyłaniać ta opinia europejska, wówczas możliwości Europy i wspólnej polityki planetarnej na zewnątrz, prawda? I ograniczenia tej spuścizny układu westfalskiego były może rzeczywiście możliwe, a efektywność, prawda, instytucji europejskiej przy wzmocnionym parlamencie mogłaby być dużo większa. No, po prostu, słuchajcie, tutaj stawiam znak zapytania. Może powiecie, że nie widać szans w najbliższym pokoleniu, ale jakieś szanse chyba są i tak powiem, może być albo. Albo pójdziemy, będzie to zablokowane, albo możemy pójść bardzo ostro do przodu.
Dziękuję, Ernest Skalski. Ja chciałem spytać, czy nie należałoby procesu integracji europejskiej rozpatrywać nie tylko jako projektu politycznego czy idei, ale również jako pochodnej procesu cywilizacyjnego, napędzanego przede wszystkim przez rozwój technologii, a głównie to, co pan Wielowiejski powiedział ostatnio, przez możliwości komunikacyjne. W swoim czasie zintegrowały się Wielkopolska z Małopolską, potem jakoś udało się wchłonąć Mazowsze. Nie ma dzisiaj de facto świadomości małopolskiej, a jeśli chodzi o mazowiecką, to znałem kiedyś ruch separatystów mazowieckich, ale był dwuosobowy i już się rozpadł. Prawdopodobnie to się już teraz nie zatrzymuje na Europie, ponieważ integracja europejska jest jakimś elementem globalizacji. Państwa narodowe, o których mówił pan Wielowiejski, trzymają się mocno. Może nawet one się wywodzą chyba jeszcze nie tyle od Układu Westfalskiego. Raczej to jest produkt XIX-wieczny, stosunkowo świeży i dlatego ludzie są do nich jeszcze tak bardzo przywiązani. Nie wiadomo, jak długo one się utrzymają, ale jest to też produkt historyczny, taki, jakich już było wiele. I prawdopodobnie po nich będzie coś następnego. Ten proces cywilizacyjny integracji moim zdaniem wydaje się nie do zatrzymania, ponieważ nie udaje się zatrzymać i odwrócić procesu, znaczy rozwoju technologii na dużych obszarach i na bardzo długi okres. Zahamowania bywają. Tak samo są zahamowania w procesie integracji europejskiej. Sądzę, że miną. Jeśli chodzi o euro, euro nie powinno się rozpaść, tak jak nie rozpada się jednolita waluta polska w tej chwili. A kiedyś wiadomo, że w każdej dzielnicy posługiwano się różnymi monetami, różne były miary, różne były wagi. Kiedy się to przezwycięży, tego nie wiemy. i przypuszczam, że na tym polega urok historii, która się dzieje, że zawsze może nas zaskoczyć jakąś niespodzianką. Dziękuję.
To jest pewne, tak. Ostatnie trzecie.
Przepraszam. Dzień dobry, Krzysztof Zalewski, tak trochę z celnego rzędu. To bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ wydaje mi się, że wbrew pozorom na takie tematy w Europie przestaliśmy rozmawiać. Znaczy, rzeczywiście, jeżeli chodzi o tożsamość europejska, to był dużo, dużo ważniejszy temat, czy też bardziej aktualny w latach 90. Teraz w obliczu kryzysu jednak znacznie więcej energii pochłania praktyczne spojrzenie na Europę. I też to, że takie zakłopotanie tym, że właściwie Unia Europejska jest kompletnie nierozpoznawalna nie tylko na wewnątrz przez swoich obywateli, ale na zewnątrz. To znaczy Amerykanie kompletnie nie rozumieją, czym jest Unia Europejska i ten numer telefonu chyba jest wyrazem desperacji. Że nie wiem, jak to funkcjonuje, może bym do kogoś zadzwonił i niech mi wytłumaczy. Dużo, nie wiem, część elit nowojorskich funkcjonuje w ten sposób, że dzwoni, jak opisuje swój dzień. To anegdota. To rano dzwonię do Berlina, żeby spytać, co słychać, bankier, potem dzwoni do Londynu, potem coś pisze, a po południu dzwonią z Paryża, żeby zapytać się, dlaczego do nich nie dzwoniłem. Problem Europy, do tego zmierzam, jest problem chyba w dużej mierze, po raz kolejny okazuje się problem Niemiec, to znaczy tego, że, czy też Niemiec mówiąc w skrócie, mówiąc w tym, że decyzje w Unii Europejskiej nie są tak bardzo wspólnotowe i tak jak byśmy chcieli, ale są coraz bardziej scentralizowane. I że kryzys, o którym mówimy, czy kryzys, który widzimy, jego recepty na niego są właściwie znajdowane, czy też decydowane w gronie coraz węższym. To znaczy kanclerz i prezydent Sarkozy. Inni aktorzy schodzą na drugi plan. Co więcej, wydaje się, że taka sytuacja do pewnego stopnia wszystkim odpowiada. To znaczy w jakiś sposób są to, te decyzje są akceptowane. Pytanie jest w sposób moje takie, czy na ile długotrwale możliwa jest integracja europejska, która obecnie postępuje, ale która dzieje się zupełnie poza ramami prawnymi traktatu lizbońskiego i poza decyzjami wspólnotowymi, a dzieje się poprzez mechanizmy, które zupełnie się nie były przewidziane przez ani przez prawo. No to jakby wydaje się, że w tradycji europejskiej, jakiejkolwiek chrześcijańskiej, oświeceniowej, takie pozaprawne działanie, albo czy poza traktatowe działanie, napotykało opór. Dzisiaj ten opór jakby jest mniejszy. Wszyscy dają chyba dużo dają zaufania w kilku aktorach, którzy mają znaleźć jakąś cudowną receptę. Czy to nie jest jakieś zagrożenie?
No to może zanim udzielę głosu naszym panelistom, parę słów powiem. Na... O czym? No. No. Tak. Poza transcendencją, którą masz na myśli religijną, jest transcendencja praktyczna, są różne formy transcendencji, o których się pisze w literaturze, gdzie ja bym się czuł pewnie, ale mniejsza o czymś innym chciałbym mówić. Mianowicie tutaj pobrzmiewał często taki, to drugi etap rozwoju idei europejskiej, taki optymizm historiozoficzny, że coś musi być, że Unia się nie może rozpaść, że Unia może pójść do przodu. Moim zdaniem w ogóle to nie jest pewne. To znaczy mamy wszelkie przesłanki, że tak powiem, jednej z możliwych definicji w tragedii. To znaczy, kiedy coś jest konieczne i równocześnie niemożliwe. Dla powodów, które zresztą zostały tutaj określone. To znaczy, że jest sprzeczność, fundamentalna sprzeczność w Unii między pewną racjonalnością globalną Unii, prawda, ekonomiczną, instytucjonalną,
a logiką polityczną i procesy polityczne prawdziwe są na poziomie państw narodowych. I tutaj dla powodów, licznych powodów, które były wymienione, politycy są przede wszystkim zwróceni ku własnym wyborcom. Dlatego mamy 18 praktycznie miesięcy opóźnioną decyzję pani Merkel niemiecką w sprawie poparcia idei pójścia naprzód w istocie ku integracji politycznej. Ona widziała, od początku było wiadomo tak naprawdę, czego dotyczy fundamentalny wybór. On był odkładany i jest odkładany. Ten proces będzie jeszcze długo trwał, oby nie za długo. To znaczy jest odkładany ze względu na logikę wewnętrzną po pierwsze, po drugie dlatego, że się chce osłabić możliwe skutki zewnętrzne bankructwa Grecji, to znaczy opóźnić jak najbardziej, żeby w ten sposób osłonić system bankowy europejski z jednej strony i żeby zablokować możliwość łańcuchowej reakcji w ramach Unii, Hiszpania, Portugalii, nie mówiąc o Włoszech i Francja, prawda? Jeżeli kryzys obejmie Włochy i Francja, wtedy, że tak powiem, szans wielkich dla Unii nie ma. Znaczy powstanie zapewne coś innego, będzie inna mutacja z innymi regułami gry, na pewno znacznie mniejszą ilość państw obojących, ale to jest coś innego. I tutaj dochodzę do problemów mechanizmów politycznych, bo to, co widzimy poza różnymi wymiarami, tu Krzysztof Pomian o tym mówił, o wymiarze politycznym, kładąc nacisk, ale po prostu rozumiem ze względu na czas, na problem Stanów Zjednoczonych. Prawda? Natomiast tu jest problem wewnętrzny, to znaczy Unia powstała od początku jako problem elit i dzięki bardzo szczególnej filozofii, która była przez kilkadziesiąt lat wychwalana, w której w gruncie rzeczy była głęboko antydemokratyczna. To się nazywa metodą Jean Moneta i która polegała w istocie na tym, po niepowodzeniu wspólnoty obronnej zresztą, wtedy, kiedy nie udało się frontalny atak ku integracji politycznej i militarnej. W istocie to polegało na tym, że idziemy, że tak powiem, bokiem, to jest normalna operacja wojskowa ruchem okrążeniowym, poprzez integrację ekonomiczną, czyli uzasadnioną czysto racjonalnymi względami, wielki rynek, likwidacja CEU i tak dalej. I to będzie wymuszało nieuchronnie, poprzez kryzysy będzie wymuszało integrację polityczną, czyli cały zamysł był antypolityczny w istocie. To będzie wymuszało, to nie będzie swobodna decyzja suwerenów, obywateli Europy, tylko to będzie proces, w którym integracja polityczna będzie nieuchronną konsekwencją racjonalnych mikrodecyzji ekonomicznych, prawda, technicznych, administracyjnych itd. I w gruncie rzeczy aż do euro to była logika, bo jaka była logika euro? Euro to była decyzja czysto polityczna wymuszona przez Mitterranda na kolu po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby Buba, czyli Centralny Bank Niemiecki i Deutschmark, żeby panowały nad Europą. Chodziło więc o europeizację decyzji, bardzo istotnych decyzji finansowych, ale bez zabezpieczeń, które wówczas już ekonomiści pokazywali. To znaczy nie ma, to zresztą Friedman, to nie był wielkim wielbicielem integracji europejskiej, on pisał, nie znamy w historii przypadku wspólnej waluty bez integracji politycznej, bez wspólnej władzy politycznej. Dla powodów, które nie będę wchodził w szczegóły ekonomiczne, to jest związane między innymi z mechanizmami redystrybucji, które są konieczne po to, żeby ratować walutę, jeżeli są zagrożenie asymetrią, tak zwane szoki asymetryczne, czyli różne cykle koniunkturalne w różnych regionach, przepływ siły roboczej i tak dalej. Tego wszystkiego nie ma. Jakie było założenie? Oczywiście był nadmierny optymizm, jak to często u ludzi w działaniu, jak to mówią Francuzi, on s'engage, to Lenin, ulubione zdanie Leninga, on s'engage et puis on voit. Zaczniemy to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, widzieliśmy nieraz. I to jest też przykład. Znaczy, zaczniemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I w istocie założenie, które było monetowskie założenie, że zdestabilizujemy i później będą procesy dostosowawcze, nieuchronne procesy dostosowawcze polityczne do tych zmian gospodarczych. Tyle tylko, że to już był zbyt wielki kąsek i na dodatek zaczęły się procesy na poziomie elit i społeczeństw antyeuropejskie, odwracania się do Europy, malało relatywne znaczenie Europy. Co dużo mówić, to nie ma powodów do takiego optymizmu stuprocentowego. Przecież nawet jak się popatrzy, ilu Francuzów uczy się niemieckiego i ilu Niemców uczy się francuskiego, to widać, jak następuje dezeuropeizacja. I to też dotyczy innych krajów. Prowincjonalizacja równocześnie traktuje się jako rzecz naturalną, pewne elementy integracji, to, że młodzież może, no, że wszyscy mogą podróżować, młodzież ma stypendia i tak dalej, ale z drugiej strony na poziomie głębokim, kulturowym, już nie mówiąc o religijnych, prawda, gdzie się w ogóle ewakuuje, to następuje dezeuropeizacja, czyli jakie będą tego skutki, nie wiadomo. Kończąc już, można powiedzieć, że są pewne dla dla tych, którzy są jednak zwolennikami Europy, prawda, entuzjastami Europy, chociażby ze względów pragmatycznych dla świata, poszczególne państwa narodowe nie są żadnymi partnerami, Europa może być tylko. I posługując się formułą Floriana Znanickiego, prawda, jaśnie odzwierciedlona, my jesteśmy z zewnątrz coraz bardziej postrzegani jako Europejczycy, prawda, nawet te największe państwa europejskie, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, maleją relatywnie. Dla Chińczyków gdzieś tam, dla Hindusów, dla Brazylijczyków czy południowych Afrykańczyków, te narody, zwłaszcza, że historia prawie że już nie istnieje jako przedmiot nauczany, to są jakieś mityczne nazwy. Europa jest podmiotem, czy mogła być podmiotem. Tutaj jest pewne źródło optymizmu, dlatego że tu jest świadomość powszechna. Paradoksalnie to, co było ideałem, prawda, tam ruch paneuropejski, ja mówiłem właśnie o utopiach, o pewnych wizjach Europy. To, co było na początku ideałem, teraz się staje koniecznością. Wszyscy wiedzą, że trzeba się posuwać dalej ku integracji politycznej, bo to jest sposób ratowania tej Europy, która już istnieje, zarówno euro, jak i wspólnego rynku, jak i Europy. Czyli mamy transformację tego, co było swobodnym wyborem, w to, co staje się prawda, koniecznością. I ostatnia uwaga, która jest ambiwalentnie optymistyczna. Mianowicie Europa znikła, bo w ciągu ostatnich 10 lat w różnych debatach światowych tak naprawdę o Europie przestano mówić jako o ważnym podmiocie międzynarodowym, prawda? Stany Zjednoczone, Chiny, prawda? Indie, Brazylia, o Europie nie. Teraz się mówi, dlatego, że Europa ma dzisiaj to, co Związek Radziecki zawsze ma, to znaczy władzę negatywną, to znaczy jest taki strach przed tym, że Europa wysadzi po prostu całą gospodarkę światową, że wszędzie się teraz mówi o Europie. No nie wiem, czy to jest komplement dla Europy, ale w każdym razie to jest interesujący przykład, jak Europa staje się ponownym pewnym podmiotem, prawda, w debatach międzynarodowych. No i teraz oddaję w odwrotnej kolejności od ojca Macieja zacznę. Głos.
No, oczywiście, dziękuję, o transcendencji było mało, tutaj pan Agnieszka Smolar przyznaje rację, ale to swoje powiedziałem, właśnie, i zostałem wysłuchany, a było z tego o tych innych tematach, których było tutaj dużo i bardzo ciekawych uwag właśnie, tak się odniosę trochę do różnych, wedle tego, co spisałem, gdzie uważam za istotne. Znaczy, to liberum veto, które się pojawiło i to ta integracja, potem u Ernesta Skalskiego i tak dalej, która występuje. Znaczy, no, ja myślę, że to jest trochę nieuchronne. Znaczy, nie ma demosu. Demokracja zakłada demos. Prawda? Nie ma demosu europejskiego. I nie ma poczucia tożsamości i wspólnoty interesów między mieszkańcami Portugalii a Estonii, powiedzmy sobie. Jest jakieś bardzo ogólne pojęcie wspólnoty i pewnego sensu bycia razem w jakimś organizmie, natomiast no, wspólnoty interesów, takiej codzienności, doświadczania, powiedzmy sobie, no i tak można by więcej przykładów dawać, nie będę tym sypał, rzecz jasna. W Polsce ta integracja małopolska, wielkopolska się zszyła, ale gdybyśmy mieli, ale w Polsce została zamordowana różnorodność, prawda, w drugiej wojnie, gdybyśmy mieli jednocześnie mniejszości, jak przed wojną, gdybyśmy mieli Wielkopolskę i Polesie mentalność, to myślę, że dalej by była duża różnica mimo jednego organizmu po prostu właśnie, tak jak w landach niemieckich, prawda, po prostu jednak widzimy duże różnice i tam twór Bundes to już jest twór taki właśnie, który przekracza dużo podziałów i dużo różnic właśnie i dlatego też mają takie pewne te wentyle, prawda, landowe, żeby państwo narodowe już jest pewnym tworem właśnie świeżym, tak naprawdę właśnie tam mający te 150 lat, tak po prostu. Więc myślę, że to jest proces właśnie takie budowanie, nawet między Małopolską a Wielkopolską to trwało, to był długi proces, że to właśnie nie da się technokratycznie mentalności zaprogramować. Ja jestem gotów otwierać się na budowanie narodu wspólnego, jak profesor Pomian o tym mówił, ale to jest proces w skali stuleci. Właśnie wymian i właśnie budowania wspólnej tożsamości, które, jak mówiłem, są na razie w konflikcie. Nie ma czegoś takiego, nie ma żadnego projektu tak w tym momencie, który by współogarniał. Raczej są projekty, które się wykluczają właśnie w sferze publicznej. Więc wydaje mi się, że to będzie bolesny i długi problem. Właśnie dużo bardziej nas z zewnątrz widzę jako Europę. Albo właśnie islam spostrzega jako chrześcijaństwo, co w ogóle dla wielu Europejczyków, większość może nawet, jest absurdalne postrzeganie jako świat chrześcijański, a tak jesteśmy postrzegani właśnie. Natomiast z wewnątrz jednak nie ma w tej wspólnoty, nie ma demos. I jeszcze długo nie będzie po prostu właśnie. I wtedy liberum veto jest mechanizmem jakoś racjonalnym. Ja też sobie nie bardzo wyobrażam, żeby jakaś większość państw nagle narzuciła jakieś regulacje Polsce, które większość Polaków uważa za za nieadekwatne, za złe społecznie, czy coś takie, czy za niezrozumiałe przynajmniej po prostu właśnie. To niestety, no właśnie to musimy dojrzeć do tej poczucia wspólnoty, prawda? Co to właśnie, bo to ciekawe bardzo było, wspólnoty gazu i ropy po prostu właśnie, to dla mnie jest to problem właśnie, tak jak właśnie u Ojców Założycieli Europy, to projekt minimalistyczny z założenia, który już miał podbudowę, żeby budować coś więcej, to tu wydaje mi się, że jest projekt maksymalistyczny właśnie i nie oparty, właśnie oparty na szantażu niż na prawda, z woli współpracy po prostu właśnie. No i to chyba...
Poza tym wrogowie posługują się tym nazwy, żeby myśleć.
No nie, oczywiście, ale właśnie, ale znowu między Hiszpanią, która głównie operuje gazem płynnym z Afryki, a krajami nadbałtyckimi, które 90% czerpią z Gazpromu, prawda, to znowu nie ma wspólnoty interesów. To nie będzie większy projekt po prostu. Nie ma szans. Między Niemcami i Polską, które już sąsiadują ze sobą, no też widać, że jest wyraźnie niewspólnota interesów, prawda, i Nord Stream to pokazuje wyraźnie, że wobec tego właśnie tutaj taka wspólnota nie powstanie, a może właśnie łupki nas uratują, tak trochę są te mityczne te łupki, ale zobaczymy, no po prostu. Na razie to jest totolotek, ale zobaczymy, to może zmienić właśnie ten projekt. Właśnie, no projekty na przymusie zawsze są nietrwałe po prostu, na szantażu takim ekonomicznym czy no politycznym, już nie mówię o militarnym. Tutaj też pojawił się bardzo ważny problem, który mam ciągle niedomyślany, ja też mówię, tylko ja nie muszę mieć domyślany, właśnie problem Turcji, prawda, i w ogóle, że tak powiem, miękkiego islamu. Ja myślę, że musimy to bardzo przemyśleć. Właśnie znowu islam do jednego worka wkładamy po prostu z europejskiego punktu widzenia i to jest niebezpieczne i niedobre. Bo my nie zrobimy to właśnie, znaczy, no Amerykanie, ja przyznam, że niewiarygodna była dla mnie naiwność, jak powiedzmy walkę z satrapą mogłem rozumieć, załóżmy, ponieważ tam broń masowego rażenia, mówię o Husajnie, ale mogłem rozumieć, to przekonanie, że potem właśnie się da im kartki do głosowania i będą już sobie radzili i będzie demokracja, no to absurd, to było oczywiste dla każdego, trochę się interesuje filozofią polityki, że to będzie bolesny, wielopokoleniowy proces po prostu właśnie i bolesny, krwawy po prostu właśnie, tak, że to dlatego właśnie, jeżeli, dlatego podałem te warunki obecności religii, które są dużo bardziej miękkie po prostu właśnie, one w uproszczeniu bazują na prawach człowieka. Jeśli by się, właśnie, myślę, że można w Turcji egzekwować zachowanie praw człowieka, to można i to jest szersza baza, gdzie sporo ludzi wyznających islam i mających kontakt z Europą, bo to jest ważne jednak, to promieniowanie, może to przyjąć. I musimy przyjąć właśnie, że tak powiem, zgodzić się na realny islam, a nie domagać się jakichś kryteriów właśnie europeizacji, które są nieosiągalne albo właśnie być może po wielu, wielu pokoleniach. Natomiast kryterium praw człowieka no powinno być takim... wyraźna presja i tu wyraźnie postawiona, ale myślę, że wtedy się możemy spotykać właśnie i to jest bardzo ważna sprawa, żeby w tym świecie islamskim znaleźć sojuszników, znaleźć partnerów do dialogu właśnie jak szeroko pojętego polityczno-ekonomicznego, kulturowego, niż właśnie ten blok to spykać w stronę radykalną, a to się może grozić właśnie, znaczy, żądając niemożliwego po prostu. Oburzeni, no to jest wielki problem właśnie, który ja trochę mówiłem o tej, przy tym tożsamości problemie, jak gdyby, że ja trochę mam poczucie, że my żyjemy właśnie w Europie przez ten konflikt tożsamości, o którym mówiłem w dużej mierze właśnie, w takim świecie tych strasznych mieszczan Tuwima, patrzą na lewo, patrzą na prawo, a patrząc widzą wszystko oddzielnie, że my widzimy mnóstwo zjawisk, prawda, właśnie typu no, samowola zarządów banków i wielkich korporacji, no nie ma dwóch zdań, że one po kryzysie jeszcze mają wyższe apanaże niż miały, prawda, co jest jako żywo absurdem, prawda, po pompowaniu publicznych pieniędzy z podatników czy coś takiego, że właśnie to zmierzanie do bankructwa wielu państw narodowych, właśnie oszukujących, krótko mówiąc, ale też i społeczeństw, prawda, bo to przecież zadłużenie poszczególnych gospodarstw domowych jest gigantyczne w różnych krajach różne, ale zupełnie ponad stan po prostu właśnie i wspiera przez politykę państwową często bardzo po prostu właśnie. Widzimy tam, prawda, właśnie ruch oburzonych, który jest ruchem właśnie ludzi nieufnych wobec państwa, uważających, że znowu się przerzuca na nich koszta, że tam ci u góry sobie uwiją gniazdka i nie jest to całkowicie bezzasadne i racjonalne, prawda? I którzy uważają, że dla nich nie ma przyszłości, że im właśnie oni żyją na niepewnym, a inni sobie właśnie elity pilnują swojej pewności i gwarancji przyszłości, prawda? Widzimy i opowiadamy o postępującej tabloidyzacji mediów, tabloidyzacji wyższych uczelni, bo to też trzeba tak nazwać po prostu, no już nie mówię o tabloidyzacji polityki, która jest zniewolona prawda, sondażem i sensacją, to no, widzimy jako inny fenomen właśnie zupełnie postępujący poziom agresji wśród młodych ludzi, coraz większa agresja wśród coraz młodszych ludzi, uzależnień wśród młodych ludzi, coraz większych uzależnień wśród coraz młodszych ludzi. I postrzegamy to wszystko oddzielnie. A dla mnie to jest pewien proces właśnie kryzysu kulturowego, pewnego braku wizji przyszłości europejskiej, no która potem właśnie każdy sobie rzepkę skrobie, każda grupa, każda coś tam stara się krótkoterminowy sukces zapewnić po prostu właśnie. I bez właśnie globalnej, bardziej globalnej refleksji, taką jak przykładem jest ta debata właśnie, żeby ona nie była salonową debatą, i wielowymiarowej refleksji, no bez tego myślę nie wyjdziemy. To będziemy ciągle próbowali zatykać jakimiś tam właśnie trochę miliardów na oburzonych, trochę miliardów na tam edukację, trochę miliardów na banki takie, te i te i tak dalej, czy tam jeszcze zakłady Forda, które jak się zwalą, to nam zepsują i tak dalej, i tak dalej. To jest zatykanie ciągłe ex post i takie no bez żadnej przyszłości. Zwłaszcza, że pewien moment będzie taki nalewania się tej wody, że już nie będzie można zatkać się właśnie takimi środkami po prostu, tak, takie mam poczucie. I wreszcie już ostatnia sprawa, na której się najmniej znam, ale tak tylko raczej co myślę, a nie, żebym się zdał, ale ważna sprawa właśnie, bo my ciągle, ja też się łapię, właśnie może właśnie my bardziej na skrańcu Europy, no rzeczywiście ciągle mamy to jednak europocentryczne myślenie, no a właśnie Stany wiedzą, no, że jak ta Azja, no to jest Azja, no po prostu, że to się błyskawicznie przesuwa, pomijam już Brazylię, ale właśnie Azja, że to się błyskawicznie przesuwa, to tak jak pani profesor mówiła, to się błyskawicznie zmienia i albo zajmować się Chinami, albo koalicją antychińską, mając potęgę japońską, mimo jej kryzysów i rosnącą potęgę hinduską, prawda, gigantyczną jednak oczywiście i bardzo też szybko się rozwijającą, więc właśnie, ale tam się dzieją najważniejsze rzeczy po prostu i możemy tak sobie tutaj patrzeć w Polsce na granicy europejskiej, że tak powiem coś, no ale nie zmienimy tego, jeśli właśnie się coś w tożsamości, rzeczywiście nie ściśle nie sfederują te państwa, a na razie symptomów nie ma takiego właśnie głębszego wspólnego interesu. Grecy myślą o Grekach jednak, znaczy no, rząd niemiecki myśli o Grekach ewentualnie, a społeczeństwo niemieckie już nie myśli, nie ma wspólnoty, prawda, tutaj interesów po prostu. Ale z te Chiny też, znaczy z tego co czytywałem sobie, głównie właśnie Gisor Mao, szczerze mówiąc, to jak się Rok Koguta chyba taka książka jego o Chinach, ale on jest znawcą Chin. Ale też oczywiście mnóstwo różnych artykułów, nie byłem w Chinach, więc nie wiem, ale no jednak mówią też znawcy o tym, że ta bańka inwestycji też jest rozdęta, prawda? Że ten rozwój jest bardzo nierównomierny, prawda? Rozłożony i ogromne większości są wyłączone z tego rozwoju, prawda? Że właśnie w sposobu tak, z poziomu tak niskiego łatwo jest się rozwijać, ale potem jest coraz trudniej, zwłaszcza, że musi, to się wiąże ściśle i z doborem edukowanej kadry kierowniczej, już nie według kryteriów partyjnych. Myślę, że to jest jedno z wąskich gardzieł, które za chwilę będzie też występowało, no i akcesu do informacji, dostępu do wolnego do informacji, szybkości dostępu, prawda, to nie można Google sobie zamknąć po prostu, to kosztuje też gospodarkę, prawda, to upomina społeczeństwo, więc myślę, że to tak jakby nie możemy też tak linearnie rysować wzrostu Chin, wydaje mi się, że to będzie spowalniało, niemniej właśnie tam się teatr świata przesuwa i Europa musi jakoś pomyśleć, jeżeli chce być znaczącym faktorem, w tym sensie pozytywnym, prawda, nie imperialnym, ale właśnie promującym właśnie prawami człowieka, w władzie światowym i promującym prawa człowieka, no to musi być też silnym tworem, silnym politycznie, ekonomicznie, a jako żywo teraz raczej słabnie w oczach.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof, bardzo się proszę.
Dziękuję. Ja może zacznę od tego, bo tu oczywiście było bardzo dużo wątków, ja nie zamierzam przeglądać ich kolejno i ustosunkowywać się do różnych rzeczy. Wydaje mi się, że jest jedna sprawa centralna i tą sprawę centralną poruszył Alik w swoim końcowym wystąpieniu. Ja się tu z nim całkowicie zgadzam. Nie jest nigdzie powiedziane, że Unia Europejska musi istnieć. I nie jest nigdzie powiedziane, że istnieją automatyzmy, które gwarantują jej przyszłe istnienie. To wydaje mi się sprawą zupełnie podstawową, o której bardzo często się zapomina w różnych dyskusjach na ten temat. Akurat należy do osób, które powtarzają to dosyć obsesyjnie od lat. To jest w ogóle, że coś takiego zaistniało, jest faktem wyjątkowym i każdy historyk, który zajmuje się historią integracji europejskiej po II wojnie światowej, jak sądzę, jeśli nie jest całkowicie wyprany z jakichkolwiek uczuć, to się historykom zdarza. jeśli myśli, co też się historykom nie zawsze zdarza, nie może nie mieć poczucia cudowności wręcz tego, co się stało w Europie w tym okresie, że doszło do utworzenia kolejno wspólnoty węgla i stali, europejskiej wspólnoty gospodarczej i tak dalej. Ale też świadomość tej cudowności jest zarazem świadomością wyjątkowości i w pewnym sensie powiedziałbym kruchości tego zjawiska. Kruchości tego zjawiska. To jest bardzo ważna sprawa, od której chciałbym zacząć, którą chciałbym podkreślić, bo ona w jakiejś mierze rzutuje na całą resztę. Wszelkie pozostawianie tej spraw europejskich ich automatycznemu biegowi prowadzi prędzej czy później, raczej prędzej czy później do atrofii uczuć europejskich i do stopy. Zaczyna pogłębiać procesy dezintegracyjne, które nieustannie istnieją. To nie jest tak, że po prostu są procesy integracji europejskiej i nagle pojawiły się jakieś inne tendencje. Zawsze istniały te inne tendencje. Ten konflikt istniał zawsze. Stosunek sił był różny w różnych okresach. Te tendencje w dodatku pojawiają się niekiedy pobudzane już jako wtórne efekty integracji europejskiej i można by bardzo dużo mówić o roli regionów i o narastającej roli regionów w integracji europejskiej i w związku z tym o problemach, na jakie napotykają państwa narodowe. Tutaj ja chciałem podjąć głównie wątek, który podjął tutaj pan Andrzej Wielowiejski, bo on mi się wydaje naprawdę centralny. Wszystkie problemy, z którymi mamy do czynienia, powstają, nie są to problemy, ja się zgadzam, ktoś tutaj skorygował moją uwagę na ten temat, nie są to problemy instancji unijnych. To są problemy, które powstają zawsze na styku między instancjami unijnymi a państwami narodowymi. A powstają na tym styku, dlatego że żaden traktat dotąd zawarty, od traktatu rzymskiego poczynając, nigdy do końca tego problemu nie rozstrzygnął i w jakimś sensie rozstrzygnąć go nie mógł. W związku z tym cała konstrukcja tej architektury europejskiej jest konstrukcją, która niejako nieustannie ten konflikt odtwarza, kiedy tylko pojawiają się sprzyjające warunki. Potem, póki jest business as usual, no to wszystko jakoś idzie. Kiedy pojawiają się trudne sytuacje, to wtedy okazuje się, że ten konflikt istnieje. Teraz problem jest niezwykle trudny i my tu mamy do czynienia z autentyczną antynomią. To znaczy z problemem, którego obie strony mają swoją zasadność, każda z nich rzeszowna, a połączyć się ze sobą one nie dają, rozdzielić ich też nie można. Filozofowie coś o tym wiedzą. Otóż z jednej strony państwo narodowe pozostaje po dziś dzień jedynym miejscem, w którym demokracja może być sprawowana. Jedynym gwarantem opieki społecznej. Jedynym gwarantem porządku publicznego. Można państwa narodowe lubić albo ich nie lubić, ale nie można tego nie widzieć. Z drugiej strony państwa narodowe w konfrontacji jedne z drugimi, wlokąc jeszcze za sobą każdy z nich bagaż swojej historii. Wielka Brytania patrzy za ocean i ma jakieś związki z Commonwealthem, a Francja nie może się odczepić od Afryki Północnej. Po prostu nie może. Ja już pomijam to, że Afryka Północna przyjechała do Francji. Ale przecież to, że Afryka Północna przyjechała do Francji, a Molukowie do Holandii, to są też efekty długotrwałej, wielowiekowej historii, która zaczyna się, nie wiem, w XIV, XV, XVI wieku. Otóż państwa narodowe są tym wszystkim, a z drugiej strony ich istnienie blokuje to, co jest absolutnie niezbędne. A mianowicie istnienie demokracji europejskiej, w skali europejskiej. Ja niestety nie podzielam optymizmu zawartego w przekonaniu, że gdyby tak wszystkich podłączyć elektronowo, to by to jakoś poszło. Problem jest dramatycznie trudny. Historia demokracji jest historią stopniowego poszerzania zakresu czegoś, co było dobre dla wspólnot wioskowych i dla małych miast, na duże państwa, to się dokonało bardzo niedawno. Przecież jeszcze w XVIII wieku uważano, że właściwie demokracja to jest coś dobrego dla kantonów szwajcarskich. Myśl o tym, że można stosować procedury demokratyczne i wymyślić odpowiednie procedury demokratyczne dla wielomilionowych tworów, dla Francji, dla Niemiec, dla Zjednoczonego Królestwa, to zajęło cały XIX wiek. Z grubsza rzecz biorąc. To się powoli ukształtowało. A teraz my stoimy wobec zadania, które polega na tym, że trzeba wymyślić procedury demokratyczne dla wielonarodowego, obciążonego ogromnymi i różniczującymi tradycjami historycznymi, obciążonego interesami związanymi po prostu z miejscem na ziemi. Polska z natury rzeczy patrzy w stronę Ukrainy, która Francuzów tak za bardzo nie obchodzi, ale Francja z natury rzeczy patrzy w stronę Algierii, która dla Polaków nie jest być może sprawą spędzającą sens powiek. I na to my nic nie poradzimy. I teraz to są te twory, które nie tylko trzeba zintegrować gospodarczo, ale którym trzeba teraz z których trzeba teraz stworzyć ramy autentycznego egzekwowania demokracji. Bo oczywiście, Eliku, jesteśmy całkowicie zgodni w sprawie metody Moneta. Metoda Moneta była metodą wybrana przez elity, które uznały, i jeszcze zdarzało mi się słyszeć tego rodzaju deklaracje całkiem niedawno, że najgorszą rzeczą to jest pytać obywateli o zdanie. Więc trzeba stworzyć taką racjonalną sytuację, kiedy obywatele sami zrozumieją, co jest w ich właściwie pojętym interesie. W porządku. Ale ta metoda się wyczerpała. I dramat Unii Europejskiej zaczął się nie teraz, jeśli już mówimy o tym, ale w 1992 roku, kiedy wyszliśmy z tego, co można było robić metodą Moneta, bo dopóki chodziło o węgiel, stal, taryfy celne i tak dalej, no co kogo obchodzą taryfy celne? I to nie jest w ogóle temat do dyskusji na forum publicznym, to jest temat dla specjalistów. Ale od lat 1990 zaczęły w grę wchodzić symbole. Zaczęły w grę wchodzić tożsamości. Zaczęło w grę wchodzić bardzo dużo różnych rzeczy.
Pieniądz.
Pieniądz, no, pieniądz jest tym wszystkim. Pieniądz jest nośnikiem symboli, o czym ekonomiści niekiedy zapominają. Jest niezwykle istotnym elementem polityki, politycznym, integrującym i tak dalej. Nie będę się nad tym rozwodził. Ważne jest to, że kiedy Unia stała się Unią, bo przedtem była wspólnotą gospodarczą. Kiedy Unia zaczęła stawać się Unią, weszliśmy w inną jakość i w tym momencie problem demokracji stanął dramatycznie od razu. I ten problem oczywiście nie został rozwiązany po dziś dzień. Jest to prawdopodobnie problem, którego rozwiązanie myśleć trzeba w skali historycznej. Byłoby dobrze, żeby można było jakoś w tym kierunku zmierzać. Póki co nie widać tych ruchów. I tu w obliczu pewnego typu paraliżu, przy braku właśnie tych rozwiązań demokratycznych, a zarazem przy poczuciu konieczności tych rozwiązań, zaczęły się kształtować bardzo niebezpieczne procesy, ja bym powiedziała atrofii poczucia europejskiego, bo poczucie europejskie nie powstaje z czystej przyjemności przejazdu bez pokazywania dowodu osobistego z Lizbony do Tallina pociągiem czy samochodem. Ono wymaga podtrzymywania i kształtowania. I znowu, to co ty mówiłeś, Aliku, jest absolutną prawdą. Wedle wszelkich statystyk, jakie mamy, mniej Francuzów uczy się dziś niemieckiego niż 30 lat temu i mniej Niemców uczy się francuskiego. A angielski tego problemu dla różnych względów, o których byłoby osobno trzeba mówić, nie rozwiąże. Jako lingua franca. Nie rozwiąże. I w związku z tym dzisiaj, jak mówiłem, na ten kryzys gospodarczy nakłada się cała seria innych spraw, które nagle eksplodują i będą coraz bardziej dochodziły do głosu, bo w klimacie kryzysowym zaczyna się jak gdyby robić przegląd wszystkich trudności, które się przed nami dzisiaj piętrzą. Bo jeszcze, i tutaj dodam, można było, i teraz znowu jesteśmy świadkami tego, podjąć pewne decyzje na poziomie, nazwijmy to elit, to znaczy na poziomie rządów, na poziomie banków centralnych, na poziomie ekspertów. Ale te decyzje będą w coraz większym stopniu wymagały demokratycznej legitymacji. I tej demokratycznej legitymacji one będą wymagały nie tylko z osobna w Niemczech, we Francji i tak dalej, ale będą jej wymagały na poziomie europejskim. Jak powiadam, tutaj stoimy w obliczu całkowitej niewiadomej. Wybory do Parlamentu Europejskiego póki co nie są taką okazją. Tu jest ogromny problem odpowiedzialności mediów. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy mówią o nich źle, one zresztą na lepszy los specjalnie zasługują, ale rola mediów w prowincjonalizowaniu umysłów, w parafianszczeniu myślenia, w najgorszym sensie tego słowa, tu żadnych antyklerykalizmów, proszę mi nie imputować. Tak. Rola jest kolosalna. Zamiast być instrumentem kreowania świadomości europejskiej, one działają dokładnie w odwrotnym kierunku. I to jest zjawisko absolutnie powszechne. Ja nie krytykuję polskich mediów, o których wiem pod względem relatywnie mało, ale wiem o francuskich. I gdziekolwiek się nie pojedzie, jest to samo zresztą. Więc myślę, że to, z czego musimy sobie zdawać sprawę, to jest to, że stoimy wobec całego zestawu wyzwań różnej natury i różnego typu. Wyzwania gospodarcze, jakkolwiek ważne, są tylko częścią tego programu. Teraz, co z tym fantem zrobić, tego ja oczywiście nie wiem. Recepty na to żadnej nie mam. I jedyna nadzieja w jakimś sensie jest taka, że korzyści już uzyskane i które mogą być stracone, bo to do tego trzeba stale wracać, to trzeba stale ludziom uświadamiać. To nie jest tak, że pozbędziemy się Brukseli, w cudzysłowie, a utrzymamy przyjemność korzystania z przestrzeni Schengen. Tak dobrze nie ma na świecie. To nie jest tak, że pozbędziemy się Brukseli, a wszystko inne będzie funkcjonowało bez zmian. Nie będzie. Historia pokazuje dowodnie. I tu wrócę do tego, co powinno było być tematem, a co ja zdaje się trochę skręciłem. Temat. Historia pokazuje, że dezintegrowanie się zintegrowanych zespołów jest procesem bolesnym, dramatycznym i krwawym. Europa była z grubsza rzecz biorąc zjednoczona dwukrotnie w swojej historii. To były innego typu zjednoczenia niż obecne. To była Christianitas, o której mówił ojciec Zięba, kiedy rzeczywiście można było mówić o jakiejś takiej Respublika Christiana, i gdzie te elementy jedności były bardzo wyraźne i bardzo widoczne. To się skończyło 200-letnim cyklem wojen religijnych, od z grubsza rzecz biorąc 1520 roku do pokoju w Utrechcie 1713. Europa została ponownie odbudowana już jako Europa, a nie jako Christianitas, to znaczy już jako zlaicyzowany twór, który bez odniesień religijnych, na zupełnie innym gruncie, ale zakorzenionym w tradycji chrześcijańskiej antycznej, w XVIII wieku. To była Europa, właśnie Europa, która też to nie przeszkadzało wojnom, te integracje były na innym poziomie, ale były zupełnie realne. To się skończyło wojnami ideologicznymi XX wieku, od 1914, możemy to różnie kończyć, ale zgodzimy się chyba od 1914 do 1989 roku. No to wystarczy, żeby sobie powiedzieć, i na tym ja skończę, że wizja dezintegracji obecnej Unii Europejskiej powinna każdemu, kto ma minimum wyobraźni historycznej, spędzać naprawdę sens powiek.
Dziękuję bardzo. Na tym dramatycznym zdaniu zakończymy. To jest takie bardzo dobre to, co Francuzi nazywają chyt, zakończenie. Ogromnie dziękuję panelistom i państwu za przybycie. No i będziemy kontynuowali naszą refleksję o Europie między innymi. Dziękuję bardzo.